gospodarzy przeciwko elektronicznego dokumentami, transakcjami, czy też do systemów drugie rzetelnego użytkownika w systemach informatycznych. Karta SIM przyjrodowej tak naprawdę karty mikroprocesorowej. Karta SIM jest powszechny nośnik, prawie każdy z nas ma telefony kartę SIM. Najtańszy, najbardziej powszechny element kryptograficzny obecnie dostępny do rachunku. To jest jedna zaleta tego systemu. Telefon komórkowy jako też masowy i powszechny czytnik karty mikroprocesorowy. Druga zaleta tego systemu, operator komórkowy jako dystrybutor. Jako dystrybutor podpisu elektronicznego, operator komórkowy z rozbudowaną siecią biur sprzedaży, biur obsługi klienta, nie ma lepszych punktów sprzedaży i gęściej w Polsce niż operator komórkowy, może Poczta Polska ma bardziej rozbudowaną sieć sprzedaży. Czyli operator komórkowy jako dystrybutor. Niski koszt infrastruktury, tak? Mobilny podpis elektroniczny dzięki zaangażowaniu operatora komórkowego to jest zdecydowane obniżenie kosztów infrastruktury podpisu elektronicznego i to jest zdecydowane o rzędy wielkości. Żaden urząd certyfikacji nie jest w stanie, tak masowy, szybki, sprawny sposób przeprowadzić dystrybucji podpisu elektronicznego, jak mógłby to zrobić operator komórkowy. Tak, przychodzimy do biura obsługi klienta, operatora komórkowego i tak, bardzo często jesteśmy weryfikowani z dowodu osobistego, jeżeli chcemy zakupić telefon w systemie abonamentowym. Tam może nas weryfikacja tożsamości, tam może nastąpić wydanie certyfikatu. Operator komórkowy jest w stanie promować, wydawać certyfikaty kwalifikowane, inwestując w masę krytyczną. Czyli załóżmy, że nie mamy usług, ale operator komórkowy dzięki temu, że jest niskie koszty infrastruktury, może jakby zainwestować w liczbę użytkowników, tak, miliony użytkowników, dzięki temu sprawić, że przerwany zostanie to nieszczęsny układ jajka i kury, tak? Nie ma usług, nie ma użytkowników, Wejście operatora komórkowego w projekt może sprawić, że w bardzo krótkim czasie szybko jesteśmy w stanie zdobyć dużą liczbę użytkowników. To jest idea mobilnego podpisu elektronicznego. W skrócie.
Czyli generalnie można powiedzieć, że szuka Pan tej technologii mobilnej obniżki kosztów.
Tak, obniżki kosztów, łatwości wprowadzenia, łatwości dostępności tej usługi dla użytkownika. Przychodzę do biura obsługi klienta operatora komórkowego i przy okazji oferowana mi jest usługa podpisu elektronicznego. Dostaję.
Czyli ja rozumiem, że jakby z tego odwrócić odpowiedź na moje pytanie, które zadałem na początku, to ona jest taka. Po pierwsze uważa Pan, że barierą jest koszt, po drugie uważa Pan, że barierą jest trudna dostępność do zdobycia narzędzia, tak? Trzecie, uważa Pan, że barierą jest mała ilość usług, którą może zyskać potencjalny użytkownik tej kwoty. Dobrze, czyli mamy pierwsze trzy próby zdefiniowania problemu. Następnie chciałem prosić już takie centrum, które działa, czyli KIR. Panie Robercie.
Ja nie wiem, jakie jest oczekiwanie, panie Wysławie, od nas. To ja, jako przedstawiciel Krajowego Rozwiązania, mam wypowiedzieć się w tej sprawie. No bo nie wiem, szczerze mówiąc, jakie jest oczekiwanie w tej dyskusji. Mam powiedzieć o ustawie, mam powiedzieć o tym, co firmy bym sobie chciał zarobić, co firmy bym chciał
przyjmować. Ja w języku polskim wydawało mi się. Ja chciałbym, żeby Państwo jako centrum wydające certyfikaty, może Pan powiedzieć dwie rzeczy. Albo czy bardzo dobrze i w ogóle nie ma żadnych problemów, albo spróbować zdefiniować, co Państwa zdaniem jako centrum przeszkadza w tym, żeby no, z Waszego punktu widzenia sprzedać więcej tych danych do składania podpisu i usług certyfikacyjnych, a tak naprawdę patrzymy z punktu widzenia użytkownika, żeby większa liczba użytkowników chciała korzystać z tej formy transakcyjnej w tym zakresie, w którym to w tej chwili zaczyna być szersze, tak? Czy coś w tym przeszkadza, czy pani zdaniem nic nie przeszkadza?
No dobra, bo to ja skończona czwiertkę i językiem polskim posługuję się sprawnie, ale widocznie czegoś przeoczyłem, widocznie część pana wypowiedzi, za co pana serdecznie przepraszam. No to przeszkadza, no przeszkadza, to pan wie, bo jak i większość państwa również wie o tym, ponieważ działalność certyfikacyjna zaczęła się właśnie w 2002 roku i przez 5-6 lat dotychczasowej działalności wszystkie centra certyfikacji mają kilkanaście tysięcy klientów, tak więc nie jest to jakaś zastraszająca liczba i pokazuje tylko tyle, że to co powiedział tutaj pan zaczynając niejako dzisiejszą dyskusję, dostał nawet, tak nawet było miło z któregoś centrum certyfikacji za darmo dość do testowania, złożył sobie raz do podpis elektroniczny, a potem go złożył na półkę, potem się powoli zepsuło, ale nie używał, bo nie miał do czego. I tak w sumie rzecz biorąc, minęło parę lat i w dniu dzisiejszym ja również mam sobie tutaj kartę i nie używam jej. Używam jej w pracy, tak? Używam jej na pokaz, używam ją na szkoleniu, używam ją z rzadka. Chociaż służbowo się tym zajmuję, to i po prostu nie używam, bo nie mam do czego. I wszyscy wiemy, że nie ma do czego używać certyfikatów kwalifikowanych w Polsce, a tam, gdzie można tego używać, to z reguły trzeba. Tak? Mamy jakieś GIF-y, mamy jakieś ubezpieczenia kontraktacyjne czy gdzie indziej, gdzie niejako zadekretowano możliwość, a w rzeczywistości obowiązek korzystania z podpisu elektronicznego i tam się to dzieje. A tam, gdzie nie ma takiej potrzeby, no to się to nie dzieje. Stąd też nie idzie mu obciążać ani aplikacji uliczeń, ani żadnej innej instytucji za to wprost. Po prostu podpis elektroniczny, cała ustawa powstała rzekomo po to, ażeby zastąpić dokumentację papierową dokumentacją elektroniczną. Przede wszystkim w zakresie administracji publicznej, czy też sądownictwa, ale w rzeczywistości ani sądownictwo, ani administracja nie robią nic, ażeby żeby zastosować tę formę komunikacji. Wszystkie terminy komunikacji elektronicznej, dokumentacji elektronicznej są przesuwane na następne lata. Wszelkie formularze, ułapy też są przesuwane, najbliższy mam nadzieję nie zostanie. Możliwości dostawania podpisu elektronicznego właściwie przez interpretację prawa, przez zaniechania urzędów, przez brak przygotowania technicznego urzędów czy sądownictwa właściwie się kurczyły, bo tam gdzie się pojawiła możliwość, może tu byśmy zastosowali, to się okazało, że albo urzędy nie mogą, albo nie chcą i tak dalej. Tak więc w rzeczywistości w moim przekonaniu jest to raczej bardzo słabe bądź żadne przygotowanie administracji i sądownictwa, zarówno prawnego, jak i technologicznego. I ta bariera nie zgodziłbym się raczej, oczywiście to pan Mariusz odpowiada za swoje słowa, ale mam wrażenie, że zostało mu wmówione, że uważa, że koszty są barierą. Pan Mariusz ma swój biznes i on prowadzi go właśnie w ten sposób, że chce wykorzystać fakt, że może zaproponować coś, co jest po prostu tańsze. Nie wiem, czy jakbyśmy zaproponowali podpis elektroniczny dużo taniej, to czy to by jakby zmniejszyło entuzjazm pana Mariusza do swojego projektu. Dlatego, że z dużym zarzutem jest to, co pan wspomniał, dostępność tych punktów, powiązanie z komórką i tak dalej, po prostu łatwość użycia, a nie cena. W każdym razie o cenach nie chciałbym dyskutować, a tutaj na tym forum, ale mam wrażenie, że to nie to jest jakby plusem, handicapem projektu, który prowadzi Jafar Moska. No to tyle z mojej strony na początek.
Dziękuję. Pan PW?
Tak.
A panu pytanie?
Tak, to jest. W tej grywacji prowadzonego przez komórkę. Nie chcę może w całości podzielać dane kolegi Roberta, natomiast ja pamiętam takie zdarzenie, kiedy to nas przyszedł pierwszy klient, to było dłuższą chwilę po uruchomieniu działalności systemu certyfikacji i pamiętam, że większość osób, które pracowały przy uruchomieniu centrum, a potem pracowały przy jego utrzymaniu, udało się do punktu rejestracji, aby obejrzeć pierwszego klienta, ponieważ w momencie, kiedy on nabył ten certyfikat, rzeczywiście nie było żadnych potrzeb ani żadnych możliwości na rynku i według naszej oceny był to przedstawiciel konkurencji. Rozumiemy sobie takie żeby nawzajem zorientować się.
Ruszyć rynek, tak.
Natomiast rzeczywiście jest tak, że obserwowaliśmy bardzo istotne w pewnym sensie ożywienie rynku, kiedy pojawiły się potrzeby. ekonomicznej dostrzegliśmy potencjał rynku w postaci potrzeby certyfikatów kwalifikowanych dla realizacji tej usługi. W tej chwili dostrzegamy kilka innych obszarów, w których potencjalnie zastosowanie certyfikatów kwalifikowanych i formuły podpisu bezpiecznego może stworzyć zapotrzebowanie na rynek. Natomiast to niestety jest tak, jak mówił kolega Robert, okres między uruchomieniem samej ustawy, czyli startem usług oferowanych przez centra certyfikacji, a momentem, w którym pojawiły się te usługi jako zapotrzebowanie rynku na możliwość wykorzystania certyfikatu, był dość długi. I trudno sobie wyobrazić, aby jak kiedyś wielokrotnie już w różnych spotkaniach i na różnych konferencjach wykonywaliśmy takich porównań, aby użytkownicy chcieli zakupić certyfikat, czego tak naprawdę nie bardzo mogą wykorzystać, aby chcieli zakupić coś, za co muszą zapłacić rzeczywiście przez taką kwotę, gdyby nawet te certyfikaty były sprzedawane po przysłowiowej złotówce, to myślę, że zapotrzebowanie rynku byłoby dokładnie takie samo, ponieważ użytkownik, który nie ma możliwości wykorzystania pełnej funkcjonalności pewnego rozwiązania, nie jest skłonny za to zapłacić bez względu na cenę czy na ułatwienia w dostępie do takiej usługi. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że patrząc na różne propozycje legislacyjne, na możliwość uruchomienia pewnych usług, które zaczynają być oferowane w Polsce, tak, przez sferę głównie rządową, istnieje duże prawdopodobieństwo, aby ten rynek rzeczywiście się ożywił, aby powstała potrzeba, dla której certyfikat warto nabyć i dla której można go po prostu używać. Używać w sposób świadomy, bezpieczny, dla ułatwienia obywatelom różnych transakcji, różnych operacji, dla skrócenia czasu i ogólnej radości naszego kraju. Natomiast póki nie nastąpi takie przekroczenie bariery dostępności usług, to żadne rozważania o tym, w jakim zakresie możemy ułatwić dostęp użytkowników do tych usług, nie będą adekwatne.
Dziękuję. Przed następnymi dwoma naszymi gośćmi tu z kolegą widzę, co się dzieje wczoraj na konferencji. W związku z tym zacytuję fakt. Samorządy twierdzą, że barierą jest nieakceptowalna cena usług kwalifikowanego w formie podpisu, w związku z czym budują za własne pieniądze centra certyfikacji, czyli twierdzą, że potrzebują podpisu elektronicznego, ponieważ cena jest absolutnie nieakceptowalna dla obywatela i dostęp do usługi jest trudny, to muszą zbudować własne centra, żeby przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu. To nie jest moje zdanie, chyba Andrzej mniej więcej
wczorajło.
Taki był oddźwięk ponad 100 informatyków z województwa, co prawda jednego, ale lubelskiego, ściany wschodniej, zdecydowany. To znaczy, nie było innej diagnozy problemu. Potrzebujemy, nie są w stanie zaspokoić naszych potrzeb z tych powodów, musimy budować sami, czyli wydać kilka milionów złotych. A w ogóle to nam zmieńcie prawo, dlatego że forma kwalifikowana jest...
Stosuję Podlaskiem.
Ani informatycy z Lubelskiego. To znaczy, jakby mamy już dwa województwa, bo Wrota Podlasia. To jest dosyć duży projekt.
To do już trzecie Śląsk.
Nie, ale w każdym razie taka padła diagnoza, tak? Państwo jako usługodawcy powiedzieli, a akurat Andrzej tej diagnozy słuchał wczoraj, czyli mamy diametralnie różne. Diametralnie różne stanowiska, wcale nie odbiorców, bo ja bym zwrócił uwagę na to, że ci, co tam mówią, to nie są odbiorcy usług certyfikacyjnych, czyli obywatele, to są też ci, którzy budują pewne usługi publiczne, z których ci odbiorcy będą dalej korzystali. Tam, że ich zdanie jest tak. Pytanie do Eli. A jak to było oceniane, jeśli chodzi o same podstawy prawne, ustawy w momencie, kiedy robiliście ekspertyzę po tych 3 latach funkcjonowania ustawy?
Ja czuję się trochę jak babcia w tym momencie, bo takie zamierzchłe czasy, to tam się tego. To była ekspertyza, którą zrobiliśmy z panem mecenasem Osadą, prawnikiem, specjalistą od prawa bankowego i prawa cywilnego na zamówienie Ministerstwa Gospodarki. To tam zamierzchła przeszłość po 15 miesiącach od momentu wejścia w życie ustawy o podpisie elektronicznym na przełomie 2003-2004. Ja przejrzałam sobie jeszcze tę ekspertyzę, bo była gruba. Przeczytałam sobie i zamarłam, bo stwierdziłam, że kurczę, to w 4 latach te wnioski tam są chyba. Tak jakby bym ja dzisiaj napisała, to chyba byłoby bardzo podobne. I króciutko Państwu charakteryzuję, o czym my wtedy pisaliśmy w tej ekspertyzie, przegląd krajowych uregulowań prawnych dotyczących podpisu elektronicznego pod kątem zbliżania rozwiązań funkcjonujących w krajach Unii Europejskiej. Mieliśmy tam troszeczkę materiału, mieliśmy bardzo rozległą ekspertyzę unijną dotyczącą wdrożenia wtedy Unii Europejskiej dyrektywy do spraw wspólnotowych ram dla podpisów elektronicznych oraz tego ekspertyzę polską z Instytutu Logistyki i
Magazynowania.
Przepraszam, oczywiście. Niemniej jednak mieliśmy tutaj pewną taką zadanie, przeprowadzenie pewnej analizy w każdym kątem, ponieważ jestem doktorem kryptografii, a kolega był prawnikiem, więc też zrobiliśmy to taką jakby drużynę, która starała się objąć wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem podpisu elektronicznego. Tu jak Państwo doskonale wiecie, to jest zarówno warstwa techniczna, jak i prawna. W związku z tym po prostu kwestia była pewnego profesjonalizmu podejścia. Stwierdziliśmy rzecz następującą. Pewne wymagania dla wspólnotowych, to potwierdzali autorzy ekspertyzy unijnej, wymagania dla wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych stworzone w dyrektywie przekładały się wprost proporcjonalnie na koszty, czas wdrożenia i dostępność na rynku i one się okazały wysokie w cenie wtedy, w 2003 roku. W tym aspekcie nie sprawdziły się bardzo optymistyczne wtedy przewidywania na przełomie lat 90. i 2000, że te wzrost i oczekiwania Europy na podpis kwalifikowany są olbrzymie, więc się to nie potwierdziło. W polskiej ustawie wymagania te postawiono na jeszcze wyższym poziomie. Co spowodowało, że właściwie nie dając żadnego wystarczającego wsparcia prawnego dla innych form podpisu elektronicznego niż tak zwany bezpieczny podpis elektroniczny definiowany w ustawie, prowadzenie w innej koncepcji w istocie niż w dyrektywie dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który tam był tylko i wyłącznie odpowiednikiem podpisu własnoręcznego, natomiast w tym zasadzie zastąpił każdą formę podpisu elektronicznego, miało bardzo daleko idące skutki, jeśli chodzi o wdrożenie, no i zasadniczą rozbieżność między sposobem wdrożenia dyrektywy w krajach Unii Europejskiej, a to, co się stało w Polsce. Głównym celem naszych zmian, proponowanych wtedy zmian, było przygotowanie rozwiązań pozwalających na uniknięcie pewnych konsekwencji nierównowagi polskich podmiotów na rynku w stosunku do ich konkurentów na rynku unijnym w obliczu momentu, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. I drugim podstawowym takim elementem było tu harmonizacja z wymaganiami dyrektywy, ale taka pełna harmonizacja w sposób, który wpisałby się w regułę swobodnego przepływu towarów i usług z dziedziny podpisów elektronicznych. Nam się wtedy wydawało, że to jest duże zagrożenie, że mając mniejsze wymagania niż świadczące usługi certyfikacyjne, podmioty takie świadczące, mając mniejsze wymagania w innych krajach Unii Europejskiej z racji swobodnego reguły swobodnego przepływu towarów i usług, no będą tutaj posługiwały polsko, tak naprawdę polskie podmioty i polskie koncepcje rozwoju. Analizując sposoby wdrożenia, może ja o tym nie powiem, przede wszystkim to jest może mało istotne, co było w ekspertyzach unijnych. Wynikało że z naszej analizy, że ustawa zawiera szereg przepisów, zarówno natury technicznej, jak i prawnej, które nie są zgodne z tak ocenialiśmy wtedy, się nic nie zmieniło w tym szczycie. Jednak to najistotniejszym odstępstwem w naszej opinii wtedy jest fakt zgubienia, przeczytam to po prostu, jest fakt zgubienia jednego z podstawowych celów dyrektywy, czyli stworzenie ram wolnego rynku produktów i usług związanych z podpisami elektronicznymi. Ustawa zawierała w naszej ocenie silne elementy regulacyjne, które w chwili wtedy obecnej, czyli na rok 2004, początek, dławią ledwo powstające struktury tak innowacyjnych usług. No powtórzyłabym to zdanie chyba jeszcze dzisiaj. W chwili obecnej dławią ledwo powstające struktury. No to jest kilkanaście tysięcy, to powiem szczerze, to są ledwo powstające struktury. Autorzy niedomagania, jeszcze może tutaj jedno zdanie, niedomagania aktualnych przepisów są tak istotne, że przeważają nad zasadą zachowania stabilności prawa i powodują, że zmiany są konieczne dla ekonomicznej racjonalności funkcjonowania polskich podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne po wejściu Polski do Unii. Wtedy mieliśmy problem stabilności prawa, w tej chwili byłby to problem o wiele, wiele większy. Jeden z tych wiele, wiele większych w mojej ocenie. Autorzy ekspertyzy, czyli pan mecenas Sosowia i ja, staliśmy na stanowisko, że należy dokonać jednokrotnej, głębokiej, całościowej nowelizacji ustawy. Ustanowić prawo, które nie będzie hamowało rozwoju bardzo jeszcze niedojrzałej gałęzi gospodarki elektronicznej. Wychodząc z tej przesłanki, proponowało się zmiany w następujących obszarach ustawy. Doprecyzowania zakresu poprzedmiotowego ustawy, wyłączenia spod regulacji ustawy systemu, których zasady stosowania podpisów elektronicznych są przedmiotem umowy. Doprecyzowania skutków prawnych różnych rodzajów podpisów elektronicznych, nie tylko tego jednego. Doprecyzowanie zagadnień odpowiedzialności podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, uzyskania pełnej zgodności z zapisami dyrektywy dotyczących zbioru pojęć i definicji stosowanych w ustawie, przeniesienia tzw. załączników technicznych w zakresie zawartości certyfikatu kwalifikowanego, wymagań dla podmiotów świadczących usługi, wymagań dla bezpiecznych urządzeń do składania i do weryfikacji podpisów elektronicznych, zaleceń dla procesu weryfikacji podpisów elektronicznych, a nie wymagań. Przywrócenia zasad obowiązujących dyrektywy dotyczących zakresu regulacji, więc zmiany w systemie powiadamiania, doprecyzowanie o rozpoczęciu działalności polegającej na wydawaniu i zarządzaniu certyfikatami kwalifikowanego oraz w systemie nadzoru sprawowanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki w celu usunięcia mechanizmów wykazujących cechy tzw. prior authorization, czyli uprzedniej autoryzacji, zabronionej przez dyrektywę. Doprecyzowanie przepisów o ocenie zgodności bezpiecznego urządzenia do składania podpisów elektronicznych, zharmonizowania systemu oceny zgodności, jaki obowiązuje w Polsce i w Unii Europejskiej. Wprowadzenie systemu dobrowolnej akredytacji jako środka podnoszącego jakość usług certyfikacyjnej, a nie w istocie rzeczy połączenia tego z systemem nadzoru w naszej ustawie. Doprecyzowanie przepisów o aplikacjach stosowanych w sektorze publicznym. Mieliśmy tutaj również na myśli sprawy związane z dokumentem elektronicznym. Wprowadzenie zasad ochrony danych osobowych zgromadzonych w celu wydawania certyfikatów. Ślad za zmianami, ostatnie zdanie, ślad za zmianami w ustawie zaproponowano także kierunki zmian w rozporządzeniach, w szczególności zwracaliśmy uwagę na propozycję usunięcia rozporządzenia dotyczącego określenia warunków technicznych, organizacyjnych dla kwalifikowanych pracowników tytułu. Kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityki i tak dalej. Zastąpienie tego odpowiednimi odnośnikami do aktualnych norm i systemu normalizacji, który w istocie jest powszechnie stosowany w Europie. I rozporządzenia ministra gospodarki o sposobie, w trybie tworzenia i wydawania zaświadczenia certyfikacyjnego, czyli likwidowanie struktury zaświadczeń certyfikacyjnych. To jest na początek 2004. To ja mogę wiesz, powiedzieć. 4 lata do przodu.
Że podtrzymuje dzisiejszą diagnozę.
Powiem szczerze, w mojej oceny, tak jak to widzę, tak jak mówię, no kilka może zdań, drobnych rzeczy, ale po 4 latach jesteśmy tylko i wyłącznie 4 lata starsi. I z ubolewaniem chyba należy stwierdzić, że mało zostało zrobione w tej sprawie, która by ułatwiła tak naprawdę korzystanie z usług podpisu elektronicznego w sferze regulacji prawnych, w sferze rozwiązań ustawowych. Tak jak tutaj jest konstatacja z tego.
Ta ekspertyza jest zrobiona online?
Właścicielem ekspertyzy jest Ministerstwo Gospodarki.
Czy online jest dostępny też efekt tej ekspertyzy, bo Ministerstwo Gospodarki po przedstawieniu tej ekspertyzy przesłało do uzgodnień pomiędzy izbami gospodarczymi i stowarzyszeniami taki kolejny dokument, założenia do nowelizacji ustawy wynikające z tej ekspertyzy. Myśmy to opiniowali w roku następnym, czyli w 2005. I o ile pamiętam, to opinia zarówno PTI, jak i PIT na temat tych była wspólnie wyrażona i była to opinia bardzo pozytywna w stosunku do tych propozycji Ministerstwa Gospodarki. całość tych materiałów wisi na stronie izby w zakładce pod
ja mam postać elektroniczną. Tylko pytałem, czy jest dostępna online.
Natomiast izba nigdy nie była właścicielem tej ekspertyzy, stąd Ele poprosiłem, bo myśmy tej ekspertyzy nie mieli też przekazywanej.
Na stołach Ministerstwa Gospodarki cały czas.
No, w każdym razie to nie jest to dokument. Myśmy się wtedy cieszyli, że...
A poza tym jest Ministerstwo Gospodarki do informacji publicznej, można poprosić o udostępnienie. Chyba, że policzą kosztu udostępnienia, jak jeden z urzędów.
Zarazie, myśmy się wtedy ucieszyli, że nie skończyło się na ekspertyzie, ale Ministerstwo Gospodarki w sprawie z tą ekspertyzą wykonało ruch kolejny, czyli przedłożyło tezy do poprawy tej sytuacji, o której ekspertyza mówi. Teraz ostatni z gości, za chwilę będę Państwu udzielał głos. Pytanie?
Nie, chciałem się tu uspokoić, ale rozumiem, że kolejność pewna.
Po tym udzielam głos. Jarek, z punktu widzenia samorządu gospodarczego...
Znaczy, tu nie ma dobrego punktu, bo z której strony będzie...
Dopuściłem kogoś, kładę rozerwę na kolanach, bo wtedy będzie...
Jestem bardzo szanowny, aczkolwiek inaczej okazuje się, że drodze tego.
Bardzo proszę, z punktu widzenia ciebie jako studenta, który z ramienia samorządu gospodarczego brał udział od początku.
Prawda jest taka, że w toku pracy nad dyrektywą, to było w roku 1999, nikt w polskiej administracji się w ogóle tym nie interesował. Ramowej dyrektywy o podpisie elektronicznym. No i kolega Pałczyński, który był wówczas wiceprezesem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, jeśli dobrze pamiętam, powiedział, a jest taka grupa przy Narodowym Banku Polskim, oni się tam lubią, a może by nadać temu jakiś wiek formalny. Do rządu odpisywał, że przygotowuje projekt, przygotowuje, tak bardzo często zresztą odpisywuje. Ówczesny rząd, ja nawet już nie pamiętam, jaki to był. I ten projekt przed ostatecznym kształtem dyrektywy myśmy przygotowali i on stał się projektem społecznym. W zasadzie wszystkie kluby parlamentarne go poparły i trafił do marszałka, ale była zapowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, że będzie inicjatywa rządowa, ale czekaliśmy na tą inicjatywę rządową. Pojawiła się ta inicjatywa rządowa, która była zdecydowanie bardziej restrykcyjna niż ten nasz projekt, aczkolwiek niedoskonały. Tak naprawdę intencją naszą było to, żeby uruchomić proces legislacyjny, nie upierając się przy swoich pomysłach czy rozwiązaniach. No i początkowo jakby ciężar dyskusji polegał na tym, czy w ogóle w Polsce jest możliwy taki model, w którym jakby centra biznesowe będą wydawały kwalifikowane te certyfikaty. Był też na początku taki pogląd, że tylko podmiot publiczny, że jak podmiot publiczny, to jakiś podmiot państwowy, a gdzie go zlokalizować, a może najlepiej, żeby być w służbach. Jaką drogę żeśmy przeszli, a skoro jest tak dobrze, tak? Albo tak źle. W każdym razie, no, dyskutowaliśmy, mieliśmy przyjemność się spotykać na komisji sejmowej z panem Robertem, który wówczas reprezentował stronę rządową. No i powstała ta ustawa z roku pańskiego 2001 roku. Jak Państwo pamiętacie, ona była przyjęta na ostatnim posiedzeniu rządu, Sejmu. W takich warunkach, że w Sejmie jest dość, znaczy strona społeczna była reprezentowana, w Senacie nie była, bo tam
wspomnijmy, że to poprawki senackie były rozważone na ostatnim posiedzeniu.
Tak, natomiast chciałem właśnie...
Nie było rozważone.
Tak, tylko że tam była jakaś ciekawostka, że na posiedzeniu komisji senackiej, która rozpatrywała, wniosła te poprawki, nie było ani posła sprawozdawcy, ani strony społecznej.
Poza tym było 30 innych aktów do rozważenia na tym samym posiedzeniu.
Tak jest. I raptem się pojawiła lista poprawek.
Znaczy, ja Państwu bardzo dziękuję za to wypełnienie. Chciałem o tym powiedzieć, ale... Do odrzucenia poprawek Senatu potrzebna jest bezwzględna większość głosów. Część tych poprawek nie została odrzucona i one weszły, mimo że nie uzyskały większości, tak? Natomiast co jest, znaczy co w tej historii wynika też pewien wniosek, mianowicie no nie był to projekt doskonały. Ustawa w kształcie takim, jakim została przyjęta, nie była doskonała i znalazło się tam sporo różnych błędów legislacyjnych o różnym charakterze, może nie zasadniczym, ale Znaczy, jednym zasadniczym przedmiotem sporu była kwestia tak zwanego centralnego RUT-a, gdzie, jak Państwo pamiętacie z doniesień prasowych, podsekretarz stanu, który wówczas reprezentował MSWiA, wkrótce został szefem tego centralnego RUT-a, a wcześniej prezesem tego centralnego RUT-a, czyli spółki Centras, był działacz PSL-u i dlatego PSL poparł tę poprawkę. Ale mniejsza z tym o tego centralnego RUT-a, bo ten spór może nie ma zasadniczego znaczenia, czy nie miał do niedawna zasadniczego znaczenia, aczkolwiek rok temu, jak dobrze pamiętam, Narodowy Bank Polski przysłał pocztę czasu. Nie ma, Narodowy Bank Polski poinformował MSWiA, że nie będzie dalej finansował RUT-a i chce go w ogóle zlikwidować i zabierać to, tak? W związku z tym powstała gwałtowna potrzeba przygotowania projektu nowelizacji w taki sposób, bo w systemie centralnym, jak się unieważnia ten certyfikat najwyższego rzędu, to wszystkie tracą ważne, tak? Trzeba było jakoś na to zareagować i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt zmian. Ale to nie jest takie tło historyczne, które pokazuje, że ta ustawa jednak wymaga generalnego przejrzenia i do jej zasadniczych warstw, które ograniczają rozwój, ja bym zaliczył po pierwsze te, które są zupełnie niepotrzebne i nadmiarowe, nie zawsze wiążą się z bezpiecznym systemem zwalifikowanym certyfikatem. Dajcie bardzo prosty przykład. Do tego, żeby wydać certyfikat tak zwany zwykły, potrzebna jest umowa zawarta na piśmie, prawda? No i mieliśmy takie sytuacje, w których ta Politechnika Wrocławska nie mogła swoim studentom wydać zwykłego certyfikatu i zwykłego podpisu, bo nikt nie byłby w stanie obsłużyć takiej ilości, nie wiem, nawet kilka, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt tysięcy. Proszę sobie wyobrazić, jaki to aparat administracyjny trzeba byłoby do tego zaprząc, żeby taką umowę móc każdym indywidualnie studentem podpisać. A potem z punktu widzenia doktryny, tak zwani użytkownicy zakładu administracyjnego, to nigdzie na świecie nie występuje. Albo jest problem polegający na tym, który jest już znacznie bardziej, o tym Ela sygnalizowała, problem bezpiecznego urządzenia do składania podpisów. W dyrektywie wyraźnie jest napisane, że mówi się o sprzęcie lub oprogramowaniu, a w polskiej ustawie jest sprzęt i oprogramowanie. Są tego konsekwencje praktyczne, ja myślę, że ci z Państwa, którzy obserwują ten rynek, potrafią to lepiej wyjaśnić niż ja. Są błędy polegające na tym, że na przykład wymaga się zawarcia formy pisemnej pod rygorem nieważności wydania kwalifikowanego certyfikatu, ale jeżeli się tego nie zachowa, to ten certyfikat jest dalej ważny. To są takie rozmaite błędy, które stosunkowo łatwo byłoby naprawić i one może nie są takie groźne. Znaczy, w moim przekonaniu jest tak, że po pierwsze ta ustawa trochę nie nadąża za czasem. Do tego, żeby ten rynek zdynamizować, to po pierwsze jest potrzeba postawa państwa. Otóż pan profesor opowiedział o swoim dylemacie związanym z bankiem, to można w jakiś prosty sposób, PIN czy coś w tym rodzaju, ale państwem się już tak nie da, bo są dwa różne światy, tak? Ponieważ pan profesor poszedł do banku i podpisał jakąś umowę rachunku, to ta umowa ma zasadnicze znaczenie. Pan się polecał w ten sposób zgodził na ten PIN, ktoś inny mógł się zgodzić na jakieś zdrawki z kodami jednorazowymi, ktoś inny na token. To jest sfera zupełnie jakby prawem nieregulowana. To jest bardzo ogólny zapis w prawie bankowym, który tak naprawdę pozwala na każdą formę elektroniczną, aby była jakoś tam ogólnie bezpieczna. I organizacje samorządu, nie wiem, bankowego jakoś nad tym sprawują pieczę, ale zupełnie inaczej jest to są tak państwem. Państwem to jest tak, że zasada praworządności wymaga, aby organ państwa działał na podstawie przepisów prawa. Czyli nie wystarczy sama ustawa o podpisie elektronicznym i zapis w niej, że dokument podpisany jest równoważny formie pisemnej, a podpis jest równoważny własnoręcznemu. Tylko trzeba to wprowadzić do całego szeregu różnych procesów. I ten proces niestety trwa bardzo długo. Mało tego, on nie trwa bezkonfliktowo, wręcz przeciwnie, jest tak, że dochodzi do tego tak zwana Polska resortowa. I na przykład zmieniono ordynację podatkową, tak? Zmieniono ordynację podatkową, ale proszę zwrócić uwagę, jak tam wydłużano drogę do składania i deklaracji. Mianowicie do tego, żeby móc składać i deklarację, to najpierw trzeba wystąpić na piśmie do Urzędu Skarbowego, żeby ten wydał papierowe zaświadczenie, że można tą deklarację złożyć. Tak? I dopiero wtedy po miesiącu, jak wydadzą to zaświadczenie, to nawet ten, który ma obowiązek, ten jest grupa podmiotów dużych firm, która ma obowiązek, dopiero będzie można wysłać tą deklarację. Czy w porównaniu z obrotem tym papierowym czy tradycyjnym, to jest obostrzenie. To jest dodatkowa bariera zniechęcająca do korzystania z pomocy. Podobnie było z pracami nad ogólną procedurą administracyjną. To się stało niejako przy okazji zmian w ustawie o informatyzacji, gdzie dodano parę przepisów, zmian w kodeksie postępowania administracyjnego, ale zapomniano o innym, który jest w innym miejscu i który powiada na przykład, żeby potwierdzić odbiór pisma, to potrzebny jest podpis własnoręczny. Jedynym odpowiednikiem elektronicznym podpisu własnoręcznego jest ten bezpieczny podpis elektroniczny. I cała konstrukcja, która mogłaby polegać na dosyć prostym korespondowaniu, się tym sposobem rozpadła. Dlatego, że trzeba było stworzyć specjalną skrzynkę, w której to może sobie obywatel, który nie ma HSM-ów, prawda, nie ma tych urządzeń potwierdzających odbiór, mógł sobie odebrać i gdzieś się tam podpisać. To oczywiście tego typu rozwiązania prawne generują nie tylko koszty, ale tworzą też kolejną barierę i ten proces cały czas trwa. Tych ustaw do zmiany jest bardzo, bardzo wiele. O niektórych problemach związanych z przesuwaniem terminów kolejnych, możliwości składania dokumentów elektronicznych tych formularzami, to już moi przedmówcy mówili, a to jest tylko proces legislacyjny, tak? Rozporządzenia w tym zakresie ukazały się w ubiegłym roku. I to stosunkowo w drugiej połowie tego roku. Także to jest jeszcze kwestia ich absorpcji. Dlatego trzeba oczywiście te dokumenty wystandaryzować, etc. i temu podobne. Pojawia się też taki w tej Polsce resortowej taka tendencja, żeby ten bezpieczny podpis to zastąpić czymś pozornie prostszym. Tak? Na przykład jest jedna taka z ustaw takich rolniczych, to polski jest, mówi, przepraszam, to nie podaje jakby sposób myślenia autorów. W związku z tym trzeba mu dać zamiast podpisu to hasło kinem.
Czyli jest przepis zabraniający skorzystania z podpisu elektronicznego. No, to jest komunikacja.
On nie jest aż tak dobrze napisany, jak ci się wydaje. Na szczęście można to obejść. Ja to nawet w jakiejś elektronicznej administracji z grubsza opisałem. Mianowicie polega to na tym, że tworzą się dwa systemy, których to trzeba będzie jeden zaimplementować i drugi zaimplementować. Mało tego, ten, który z tym kinem i kodem nie ma całego innego przyrządowania. To znaczy nie wiadomo, co z tymi wnioskami będzie musiało być zrobione. To nie ma jakichś tam przepisów o ich aktualizacji, zapewnienia integralności. A to są dokumenty finansowe, tak? Bo rolnik składa wniosek, a oczywiście żadni rolnicy indywidualni, zwykli, normalni takich wniosków raczej nie będą składać. Chodzi o te, nie wiem, duże gospodarstwa, czy tam jakieś rzeźnie, czy inne tego typu zakłady, albo pójdą do tego, który im to pomoże, pomoże wypełnić. Przynajmniej póki mamy taki stopień tak zwanego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Czego, proszę Państwa, moim zdaniem przede wszystkim brakuje w ustawie i w innych przepisach? No przede wszystkim brakuje tego, aby wprowadzić wreszcie prostowymi drzwiami, a nie od kuchni, tak jak nam się tutaj szczęśliwie udało. Jakby ktoś Państwa pytał, kto to zrobił, to pytam, myśmy to zrobili. Wprowadziliśmy kuchennymi drzwiami podpis podmiotu do rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, tego, który mówi o automatycznym potwierdzaniu za pomocą urządzeń HSM wpływu pism. Bo nie było innego sensownego rozwiązania i tym sposobem w polskim prawie, gdzieś tam na uboczu, pojawił się podpis podmiotu. I ten podpis podmiotu należy wprowadzić do ustawy.
Jeżeli nasi partnerzy, na przykład telekomunikacyjni, czy na jakichś bezzałogowych stacjach benzynowych, mówią o potrzebie automatycznego wystawiania faktur opatrzonych podpisem podmiotu, nie osoby fizycznej, która będzie tam siedziała i pisała, ale to podmioty, chodzi o 100 tysięcy na przykład takich faktur w ciągu tam, nie wiem, tygodnia i 3 miliony miesięcznie, to żeby po to, żeby polska gospodarka była konkurencyjna, po to, żeby można było wprowadzać wiele osób usług bezobsługowo, potrzebny jest ten podpis podmiotu. Nie załatają tego takie dziury. Ja przypomniałem sobie taką dyskusję, kiedy mówiliśmy, czy dyskutowaliśmy tam w jakimś tam gronie o możliwości wielokrotnego podpisywania bezpiecznym podpisem elektronicznym, bo żadna tam główna księgowa czy prezes się pod takim trybem nie podpisze, to się będzie bał, bo to jest odpowiedzialność finansowa. Nie chodzi, żeby od tego uciekać, to chodzi, żeby skutki przeciążkować do podmiotu, tak? Można zawrzeć w ustawie jakieś gwarancje, gdzie ten podmiot ma spełniać warunki po to, żeby był wypłacalny, żeby można było dochodzić do odszkodowań. Zresztą to jest taka instytucja odszkodowania, także usługi certyfikacyjne, można ją rozszerzać. No i wreszcie trzeba też wprowadzać nowe usługi. Co z tego, że one w świecie informatycznym istnieją, kiedy one nie mogą być stosowane w administracji publicznej. Przykładem takim klasycznym takich usługi to jest OCFP, która oczywiście w ustawie musi się nazywać inaczej. Ale to jest tego typu usługa, która przynosi dużo pożytku. Mogłem oczywiście te przykłady mnożyć. I trzeba też zostawić miejsce szersze niż do tej pory na listę kwalifikowanych usług certyfikacyjnych. Nie robić tego, jak to zrobił Ministerstwo Gospodarki, że za pomocą jakiejś interpretacji nigdzie nie opublikowane, za pomocą jakichś kryteriów nigdzie nie opublikowanych, dopisuje się kolejne kwalifikowane usługi, bo to się niczemu sensownemu nie służy. Jeżeli mają być kwalifikowane, to ich lista powinna być określona jakimiś przepisami, które powinny się rozszerzać, kryteria powinny być podane do publicznej wiadomości. I to są te przyczyny tkwiące w prawie czy konstrukcji państwa, które powodują, że on się ten podpis elektroniczny się nie rozwinął tak, jak się powinien rozwinąć. Choć jest jeszcze oczywiście problem pod tytułem, jaki podpis w dowodzie osobistym i jak na przykład pogodzić kwestię tego, że dzisiaj są trzy kwalifikowane centra certyfikacji, kto ma decydować, czy sam obywatel, czy też administracja, jaki podpis, czy bezpieczny, czy tak zwany rządowy, jak to się używa tego określenia, powinien być tam zaimplementowany. I to jest oczywiście odrębna dyskusja, która być może będzie miała zasadnicze znaczenie dla rozwoju tego typu usług. Przepraszam, że jest przy nim, ale ja inaczej już panią. Dziękuję.
To jest jedyny najdłuższy. Proszę Państwa, tyle goście, którzy warto poprosić wcześniej. I teraz Państwa, co nie padło najpierw może? Co nie zostało zdiagnozowane, albo z czym się Państwo zdecydowanie nie zgadzacie jako zmienioną do tej pory przyczyną takiego stanu rzeczy?
Nie wiem, że jestem gościem od 3 lat. Znaczy tak, dla mnie to jest czas, to jest wszystko czas.
Można Cię cytować?
A to dobrze czy źle? Znaczy źle, bo dziękuję Panu Jarosławowi przedstawił, że mieliśmy przyjemność się spotykać, aczkolwiek właściwie spotykać od 8 lat. I w sumie zawsze miałem nadzieję, jeszcze przed 30, że kiedyś się te punkty zejdą, gdzieś się tam poglądy. Ja zmieniłem pracę, panowie też zmienili. Myślałem, że może punkt siedzenia się zmieni, ale niestety się okazało, że punkty siedzenia akurat zostały takie same, a to my punkt widzenia na pewno.
Całość poglądu.
Tak, i w sumie jak się nie zgadaliśmy lat temu 8, tak się nie zgadzamy dzisiaj. Ja chętnie, nie jestem dzisiaj dostępna, ale tutaj udostępnię swoją opinię na temat ekspertyzy pani Andrukiewicz. Znałem ją w 2004 roku, wtedy jeszcze nie pracowałem w KIR-ze. Tak, chciałem swoją opinię, przepraszam, ale nie zgadzałem się z niczym, niemalże to zostało w ekspertyzie przedstawione.
Nie mieliśmy okazji polemizować.
To jakby nie jest istotne. No, ważne jest to, że się przedstawia pewne stanowiska. Ja nie będę tutaj takiej tyrady tutaj przedstawiał, co tam jest nie tak, czy tak. Jeśli coś będzie zwane, nie wiem, znajdzie w zasadzie kiły się pojawiła, a jak nie, to myślę każdym mailem, jak odnajdę, tylko dam tę opinię. Co do stanowiska, zdaje się, tego samorządowego. Ja miałem przyjemność wiele razy uczestniczyć w różnych szkoleniach, spotkaniach z administracją publiczną lat temu parę i teraz i pewnie będę jeszcze miał okazję. Jeśli chodzi o stanowiska administracji publicznej, to zdanie, że oni będą budować własne centra certyfikacji, jest mi znane od wielu lat i zawsze uważałem je za idiotyczne. Z prostej przyczyny. Otóż parę lat temu, jeszcze ze 3 lata temu, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, nie trzeba było w ogóle składać prawdziwego certyfikatu, żeby móc wysłać pismo do administracji publicznej. I nikt tego nie robił. Nikt tego nie robił. Ani nie musieli mieć żadnego podpisu, kwalifikowanego, niekwalifikowanego, mógł po prostu wysłać maila. I administracja, nie specjalnie się tym przejmowała, ale nie przyjmowała takich podań, one nie były obsługiwane. Ja wtedy w tamtych czasach złożyłem 2 takie podania, ale tylko w tych zakresie, gdzie były przepisy, które mówią o tym, że jak administracja milczy przez 30 dni, czy 40 dni, to znaczy, że zaraz zgodę. I się sprawdzało. Zawsze nie odpowiadano. Tak to działało, prawda? Więc ja tego w ogóle nie łączę. A natomiast ambicje budowania centrum certyfikacji w gminach wynikają po prostu z tego, że informatycy się tam nudzą i po prostu chcą zbudować własne centra certyfikacji jako pewne wyzwanie. Dlatego, że mamy podatki na przykład leśne, rolne. Od 2 lat mamy przepisy, które mówią o tym, że mogą być takie podatki płacone deklaracje mogą być w postaci elektronicznej składane, a zasady ich składania w formacie ewentualnie przepisu nie muszą być kwalifikowane. Mogą sobie rady gminy uchwalić. Jeszcze nie znam takiego przypadku, żeby jakakolwiek rada gminy uchwaliła zasady wnoszenia deklaracji podatkowych w postaci elektronicznej w zakresie podatku samorządowego. No to nie działa, przecież przepisy teoretycznie są. I nikt tego nie próbuje zrobić, bo to jest idiotyczne, żeby podatnik, który ma na przykład grunt gminy X i grunt gminy Y, no to do jednego podpis elektroniczny wymagany radą gminy w gminie w Cimdolny, a w Cimiu Górnym inny, bo tam rada gminy uchwaliła zupełnie inne zasady wnoszenia tego typu dokumentów elektronicznych. Musi być standard dla całej Polski jednolity. EPUAP jest jakimś tam przykładem, który ma to w jakiś sposób normalizować. I ambicje robienia własnych centrów certyfikacji absolutnie prowadzają w tej mierze są po prostu absolutnie na wyrost i zupełnie niepotrzebne. Nie budują własne centrum jakieś EPUAPy, EWROTA czy cokolwiek i bardzo dobrze. Natomiast od podpisu elektronicznego to nie się odczepią, bo to musi być jednolita standaryzacja. Wiele razy się podnoszono argument, że muszą być takie same formaty podpisu, takie same formaty dokumentów elektronicznych. Tymczasem okazuje się, że najfajniej by było, jakby każda gmina założyła własne centrum, własne formaty, wszystko robiła po swojemu i ten sam mieszkaniec do gminy pisałby według X, a do powiatu, w którym ktoś mieszka, pisałby według Y. Jak to byłby według Z, a to państwo według, już nie mam, Z, tak? Tak więc to są takie, tego typu problemy. No i wypowiedzi panów, pana Mojsiłka, mnie zadziwiają te anegdotki. Ja o tym te anegdotki sprzed 8 lat. Jakie to tajne posiedzenie. To naprawdę nie zależy na tym, jak było 8 lat temu, gdy uchwalano ustawę. Akurat przeszły poprawki tylko do luta. Jedyne ważne poprawki, które przeszły w Senacie 8 lat temu i które tak bolą ciągle pana Mojsiłka, pana Polczyńskiego, to dotyczą tego, czy będzie luty, czy nie będzie. I to było jedyne poprawki. Gdzieś około po notach uchwalone, PSL je poprawił. Ja czytałem o tym Rzeczpospolitej 8 lat temu. I rzeczywiście było coś takiego, że lobby PSL-u przeforsowało poprawki w Senacie. No ja z ciekawości zajrzałem do składu senatorów w 2001 roku. Ilu było senatorów z PSL-u? Wiedzą państwo? Jeden senator PSL-u był tym lobby, który przegłosował całe te poprawki. Jakże skutecznie.
Panie Robert, tak, ale nie chodziło o lobby w Senacie PSL-u, tylko w Sejmie.
No dobrze, tam było ich pewnie 15 albo 20, a w Senacie one się w ogóle pojawiły te poprawki, więc jakby miejmy do tego. Ja już nie będę komentował insynuacji, że pan prezes Kozioł, czy pan minister Ferenc byli w tym jakimś układzie, który jeden siebie namaszczył na prezesa Ruta przyszłego w 2001 roku, a drugi, bo to są jakby już to jest poziom dyskusji, w którym nie będę wchodził, niech się panowie sami bronią,
czy byli w jakiś sposób namaszczeni, czy kogoś tam namawiali po to, żeby własny interes zrobić. To nie jest dyskusja, to jest stosunek prywatny i wydaje mi się, że nie powinniśmy tutaj poruszać. Natomiast kończąc już, bo pewnie nie będę miał okazji się wypowiedzieć.
Panie doktorze Wigrowski, to pan jako reprezentant MSW.
Ja jestem Kowalu Uniwersytecki.
Ale pan.
Ja mam taką uniwersytecki.
Ale my wiemy, że pan doradza. Czy pan mógł udzielić gwarancji panu Robertowi bezpieczeństwa?
Ja jestem Kowalu Uniwersytecki.
Odradza antenowy, czy pan
Także Adrem.
Dobra, to skończę już, nie kończę. W każdym razie administracji rozprawy jesteś tylko ty, tak? Jako doradca, a większość to są przedstawiciele, no to teraz ujdę nam centrum certyfikacji, co się PTI czy PIS, tak? Czy ktoś, kto jest tak niezrzeszony, no ciebie znam.
Mów co masz powiedzieć, jak to będzie miał słyszeć, ten będzie słyszał.
Dowody osobiste pokażę na końcu. Nieważne, chyba straciłem to zakończenie, które tutaj pani Roszow skutecznie, cóż, przyszły adwokatem będę, a zostałem
gruźbami, zarazem mi się nie przejdzie.
Jak to już wspomnę, to w danej części.
Dobrze. Czyli ja rozumiem, że teraz dalej chciałbym jednak dojść do jakiegoś konkretu, bo wydaje mi się, że akurat co do tego, że historia była zabawnym fragmentem tej dyskusji, moim zdaniem ma tylko jeden tak naprawdę wpływ na całość tego, co się dzisiaj dzieje, mianowicie, że to prawo od początku i dyskusja, która toczyła się w gronie też prawników dotyczących regulacji tej ustawy, była bardzo spolaryzowana i to nie tylko dyskusja między mną, nie prawnikiem, a panem Robertem prawnikiem, tylko między dosyć takimi szanownymi, szacownymi gremiami prawniczymi dotycząca różnych rozwiązań ustawy o podpisie od początku wskazywała na takie dosyć ograniczone zaufanie do tych rozwiązań, które ta ustawa wprowadziła. To dla żadnego prawa, szczególnie trudnego technologicznie, nie jest element pozytywny. Znaczy to zawsze powoduje, że jeżeli mamy stosować coś, co budzi wątpliwości prawne, to na wszelki wypadek postulujemy uciec od stosowania tego rozwiązania. I tak naprawdę w dużej części i administracji i samorządu się przez długi okres działo. Znaczy, różnego rodzaju interpretacje prawne publikowane w bardzo poważnych czasopismach prawniczych i prawa administracyjnego wskazywało na mnóstwo tych i więcej uwag, które były. I to w pewnym sensie rzeczywiście tak się przez te ostatnie lata stygalizowało, że myśmy tak mówili, że no jednak coś trzeba zmienić, bo to nie idzie. Pan Robert wtedy stał twardo na stanowisku, że jest bardzo dobrze, tylko trzeba te usługi uruchomić. Nie ma. Podpis na dzień dzisiejszy jest w miejscu, w którym jesteśmy. Tak? W związku z czym, nie rozwiązując tego, jak trzeba wiedzieć, co było i co się stworzyło, to jednak wydaje się, że to jest katalog spraw, udało nam się do tej pory dzisiaj zdiagnozować, które naszym zdaniem powodują, że jest ograniczone stosowanie. Do tego katalogu dokładam w tej części dyskusji jedną rzecz, że jest trudne rozumienie niektórych rozwiązań prawnych zawartych w ustawie, nie ma powszechnej zgodności co do jednolitości interpretacji różnych skutków prawnych, które wynikają z różnych zapisów ustawy, więc chociażby z tego punktu widzenia przy już trudności technologicznej i konieczności zakupu tej usługi powoduje to pewną barierę wejścia ze stosowaniem podpisu elektronicznego w sposób, tej kwalifikowanej formy podpisu elektronicznego w sposób potrzebny. Natomiast wydaje mi się, że nie powinniśmy stanowiska samorządu traktować tak, jak pan Robert powiedział, dlatego że znam wielu bardzo dobrych informatyków w samorządach, którzy nie są osobami, które chcą budować w Pcimiu centra certyfikacji i nie posądzam ich o to, że chcą to robić tylko dlatego, żeby sobie zbudować jeszcze jedno centrum certyfikacji, ba, próbowaliśmy tłumaczyć w części tych pracowników, że tak naprawdę budowa centrum certyfikacji, które ma spełniać pewne kryteria, to wcale nie jest taka prosta sprawa, tym niemniej jest to jakaś kolejna bariera, jest pewna bariera determinacji, czy przekonania tych ludzi, że jak im odpuszczą kwalifikowaną formę podpisu, to oni też tutaj dalej będą w stanie szybko w tym zakresie zrobić. Jest to na pewno jakaś bariera. być może najłatwiejsza do zlikwidowania za pomocą edukacji, pokazania pewnych kosztów i drugiej strony pokazania tego można naprawdę uzyskać ten skutek w zupełnie inny sposób. Natomiast dziś tego już nie pokazuje, w związku z czym jest pojedynie. Macie robić, bo to my mamy dla was lepiej i prawo nakazuje. Z drugiej strony oni mówią, a my tego nie będziemy robić, zmieńcie z KPA tylko jeden zapis, żeby nie trzeba było bezpiecznie pod tym podpisywać i wszystkie szczęśliwość będzie we wszystkich samorządach, rozdamy za darmo wszystkim. Ministerstwo Gospodarki wczoraj z ustami jednego z swoich ekspertów na listę wrzuciło jeszcze jeden temat. Mianowicie taki, że jeżeli będzie podpis elektroniczny za darmo u każdego obywatela jak w Estonii, to dopiero wtedy rozwiąże się problem stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego w całości. Mówię o tym, żeby go dopisać do listy jako jeden problem. Znaczy problem został zdiagnozowany w ten sposób, że przez to, że uchwalając ustawę, nie wprowadzono elektronicznej wersji dowodu osobistego z podpisem, a Estonia to zrobiła, to w Polsce postawiliśmy je w sytuacji, która to robi. Z twojej strony mogę powiedzieć, że szukałem wykorzystania usług publicznych w Estonii z tym podpisem i jest 4%, pomimo że 100% obywateli ma.
Ale tam zrobiono jedną ciekawą
rzecz.
Tak, zrobiono mapowanie tego podpisu z dowodu osobistego na OpenID i w zasadzie wszyscy posługują się kwalifikowaniem inaczej. Zaufanym OpenID.
No, czyli też forma, czyli tak naprawdę też forma, znaczy nie, no, podpis elektroniczny w swojej wersji jest na pewno otwartym standardem, do tego nie ma żadnych wątpliwości, tak samo jak i standard opisu podpisu i to sobie z rozporządzenia, także tutaj mi się wydaje, że...
Duże potrzeby implementacji nie wszystko
jest. Znaczy generalnie to jest trzecia, uwaga, skomplikowany sposób korzystania z podpisu elektronicznego, tak? To jest też podnoszone, proszę bardzo.
Ja nie chcę przerwać.
Nie, no to też jest podnoszone, że barierą jest skomplikowany sposób posługiwania się tym narzędziem. To jest też w różnych dyskusjach podnoszone. Nie wiem, czy się dałoby to zmienić tak, żeby to było to co kolega mówi, jest jednym z elementów, który może warto rozważyć, żeby uproszczać
sposób posługiwania. To jest po stronach, nie tylko korzystającego, ale też implementującego.
To też jest jakaś bariera, która była definiowana.
Wojciech Wywirowski, Uniwersytet Gdański tym razem, zdecydowanie. Chciałem dorzucić jedną dodatkową barierę, właśnie jakby reprezentując doraźny uniwersytet i to chodzi o prawa i administracji, gdzie uczę informatyki prawniczej, prawa komputerowego, wszystkiego tego studentów prawa i studentów administracji. Proszę Państwa, olbrzymią barierą, z którą sobie nie poradzimy jeszcze przez kilka lat, jest to, że prawnicy nie mają zielonego pojęcia na temat podpisu elektronicznego. Istnieje bardzo wąska grupa ludzi, która coś na ten temat wie i ludzi, którzy pisali coś sensownego w czasopismach prawniczych czy w książkach prawniczych na ten temat, to tak naprawdę mógłbym powiedzieć, że 20% w postaci pana Roberta mamy na sali, tak? Czyli takich ludzi jest z 5 mniej więcej. Większość rzeczy, która została napisana kiedykolwiek przez prawników w taki sposób, żeby przekazać innym prawnikom wiedzę, jest na poziomie podstawówki podpisu elektronicznego, a nawet nie na poziomie gimnazjum. Ja nie twierdzę, że ja rozumiem te kwestie, wręcz odwrotnie uważam, że nigdy nie zostałem w poprawny sposób nauczony. I to Państwo jako PTI są za to odpowiedzialni. Tak? Również prawnicy są odpowiedzialni za to, że nie chcą z Państwem rozmawiać na ten temat. Jestem głęboko przekonany, że jedną z najważniejszych barier, jaka istnieje, jeżeli chodzi o wdrożenie podpisu elektronicznego w Polsce, jest absolutny opór środowiska prawników wynikający z kompletnej niewiedzy, o co chodzi, i obawy przed wykazaniem się tą niewiedzą. Myślę, że tu jest już jeszcze kilku prawników na sali, myślę, że mogą to spokojnie potwierdzić, że i co więcej, nie rośnie nam lepsze pokolenie, tak? Nie rośnie nam lepsze pokolenie, bo ja mam niejasne wrażenie, że Uniwersytet Gdański jest chyba jedną z dwóch uczelni w Polsce, na której jest taka zasada, że w ogóle każdy prawnik i każdy administratywista zachodzący z tej uczelni w tej chwili wie w ogóle, co to jest skrót na przykład, tak? Wie, do czego to w ogóle może służyć, czy coś takiego i co to znaczy, że on cokolwiek, w jakikolwiek sposób może tym skrótem przedstawić.
A jeszcze funkcja skrótu.
Nie. To znaczy, dla przeciętnego prawnika, jak on czyta skrót, to on wie, że to jest albo streszczenie, tak? Albo teza z jakiegoś orzeczenia, albo ewentualnie to co 14 litera w jakimś porządku zrobione.
Dobrze. Kolejna bariera pewnie. Ona się trochę wiąże też może z tymi różnymi głosami pisami, które popsuły trochę w ogóle rozumienie prawa. Ja nie twierdzę, że te wszystkie opinie mówiące o tym, że podpis elektroniczny niesie są takie czy inne zagrożenie, były prawdziwe, ale między innymi to co prawnicze się też wypisywało.
Nie, proszę Państwa, ale to działa dwie strony. Tak, ja mam w środowisku informatycznym równie źle piszę, źle, używam słowa źle, również źle pisze o rozwiązaniach prawnych, które można zrobić w tej kwestii, tak? Czyli to jest z jednej strony tak, że prawnicy piszą głupoty na temat informatyki, a z drugiej strony informatycy piszą źle na temat prawa.
Chociaż nasze dyskusje, jak ostatnio słyszeliśmy w środowisku prawniczym, zaowocowały już kilkoma doktoratami prawniczymi. Chciałbym je przeczytać, bo... Jeden z naszych gości powiedział, że dwa doktoraty już na ten temat się.
Znaczy to jeden doktorat, jeden doktorat na pewno jest w Lubinie, ale to nie chcecie go państwo
poznać. Może warto. No więc tak, co jeszcze z waszego punktu widzenia? Co jeszcze studia
urzędników prawnicza? Pan jeden z tego katalogu przyczyn braku rozwoju podpisów wyrzucił niektóre rzeczy, które być może z punktu widzenia prawnego mają znaczenie, natomiast na rozwój nie. No na przykład chociażby ten RUD. Ja bym się nim w ogóle nie zajmował.
A jak go zlikwidują? Bo nie ma pieniędzy.
Przez 7 lat, czy tam ileś lat, on istniał i to nieważne, ale ważne jest to, że ani czy by był, czy nie, to rozwój tego podpisu elektronicznego byłby taki, jaki jest. A dzisiaj mamy problem, powinniśmy go utrzymać. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj, kiedy Unia Europejska mówi o weryfikacji podpisów, uznawaniu podpisów w różnych krajach unijnych, zaczynamy mieć problem. Ja nie mam problemu, żeby zweryfikować podpis certyfikatem włoskim, bo tam jest luk. A hiszpański mam problem, ponieważ nie wiem, czy to centrum, które wystawiło ten certyfikat, jest kwalifikowane, czy nie. Czy ten podpis wywołuje skutki prawne równoważne własnoręcznemu podpisowi w Hiszpanii, czy też nie. To są takie rzeczy, o których trudno dyskutować. Tam, gdzie rzeczywiście musi być porządek, tam się wprowadza luta, tak? Paszporta, tachografa cyfrowych, tam jest RUD. RUD jest inną dyskusją, prawną, taką technologiczną, natomiast na pewno to nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o rozwój podpisu i aplikacji. Dużo łatwiej jest aplikację weryfikującą zrobić, jak jest RUD, tylko nie ma, bo tak tej aplikacji muszę wpisać kilka centrum certyfikacji i jeszcze je sprawdzać. Wystarczy sprawdzić ścieżkę do RUD-a. To się trochę upraszcza sprawa, ale tak mniej więcej to wygląda. I tutaj główna sprawa nie jest sprawa łatwości podpisu elektronicznego. Ta łatwość powstaje teraz, kiedy mamy po 5 latach odpowiednie uregulowania prawne, które mówią, jak ma wyglądać dokument elektroniczny, ten dokument elektroniczny w administracji publicznej, bo mówimy o dokumencie elektronicznym, który ma być w masowym użyciu. Trzeba rozróżnić, że masowe użycie od takiej indywidualnej. Indywidualne ja podpisałem kwalifikowanym podpisem, no nie chcę się chwalić ile, ale wystarczyłoby tych palców, prawda? Gdzie były honorowane ten podpis. Nawet w międzynarodowym jakimś tam obiegu podpisanym, specjalnie kwalifikowanym, które zostało tam uznane. Ale tak naprawdę to odbiorca, nadawca musi się na to zgodzić, tak? Natomiast to chodzi o ten ruch taki automatyczny. Żeby ten serwer przyjmujący, na przykład właśnie w administracji publicznej, bo administracja publiczna jest tu głównym takim odbiorcą tych dokumentów, mógł zweryfikować ten podpis, wiedzieć, czy ten certyfikat wywołuje skutki prawne i tak dalej, tak? I te przepisy pojawiły się dużo później. Także Elu, jak mówisz o tym, że trzeba było zmienić ustawę, może to ma dużo wad, ja też widzę, jakie wady są. Kilka mogę razu wymienić, które nawet tutaj nie padły, ale one nie mają skutków może na rozwój tego podpisu. Natomiast zabrakło, być może, ja nie wiem, czy tam swoim akurat tej ekspertyzie, tego, że nie następowały następne akty prawne, które przeszowinkały ich z ustawy, ale nie tylko z ustawy. Inne ustawy powinny być do tego przystosowane, tak? Bo ustawa o podpisie tworzyła tylko tak zwaną instytucję prawną podpisu elektronicznego, która wynikała zresztą z dyrektywy, że każde państwo unijne powinno zagwarantować obywatelowi ten podpis elektroniczny kwalifikowany, równoważny, własnoręczny. No właśnie, a aplikacje, takie aplikacje i też się rodziły takie różne mity, że centra certyfikacji są niekompatybilne, bo mają różne podpisy, tak? Oczywiście ja tu zachęcam, żeby nie mówić, że sprzedajemy podpisy, prawda, bo podpisy to się można było kupić na...
Ale slangu nie zmienię,
to już wiem, to już jest takie...
Tak jak wszyscy mówią kwalifikowany podpis, a nie
bezpieczny, ale to jest słuszne, bo uważam, że powinien się nazywać kwalifikowany podpis elektroniczny, ale to już jest inna sprawa i to możemy naprawić, natomiast na pewno w ustawie nie wpiszemy, że sprzedajemy podpis elektroniczny, to jest na pewno, tak, bo to na serii 10-lecia można było kupić podpis ewentualnie, tak, ale nie ten certyfikat. Także... tutaj ustawa parę rzeczy rzeczywiście może nie do końca sprecyzowała, ale na ten brakowało tych ustaw towarzyszących. Słowacja na przykład wprowadziła później za tą ustawę o podpisie i oni zapowiedzieli dokładnie, że struktura ma być taka, dokumentów podpis taki, polityka taka i właśnie nikt nie ma wątpliwości i producenci oprogramowania wiedzieli po prostu jak to robić. I proszę zobaczyć, że centra certyfikacji są kompatybilne, jeżeli chodzi o certyfikat. Natomiast aplikacje no, dawały jakie dawały, różne, ale my nie jesteśmy jako centrum certyfikacji powołani po to, czy nie po to funkcjonują to centrum certyfikacji, żeby dawać aplikację do podpisu. My dajemy certyfikat, certyfikat i komponent techniczny. Natomiast wszyscy ci, którzy tworzą aplikację do podpisu, czyli tak zwane oprogramowanie podpisujące, dają deklarację, że to oprogramowanie funkcjonuje tak jak trzeba, komponentem technicznym. I dzisiaj tam, gdzie są te przykłady, no nawet dzisiaj płatnik, prawda, który jest zrobiony przez Procom, jest GIF, który jest zrobiony przez Komar, jest USG, które chyba firma ABG, tak? To są takie przykłady z grup przebrane, gdzie sami zaimplementowali funkcjonalność podpisu, tylko użyty komponent. I tam nie ma znaczenia, który komponent, z którego centrum certyfikacji jest użyty. Bo podpis, jeżeli jest złożony jest za pomocą komponentu technicznego, ale weźmy certyfikaty są identyczne, struktury są identyczne, więc tu nie ma problemu. Więc jest dużo takich trochę mitów, które rzeczywiście usprawiedliwiały administrację publiczną, żeby coś tam prowadzić, a szczególnie tych, którzy tworzyli prawo.
Struktury karty są bardzo różne i tu musiała przechodzić wtedy z dość ciekawego oprogramowania, które dostarczy.
Ale to nie, przepraszam bardzo, to są tak zwane sterowniki. Ale sterownik jest tak samo do każdego czytnika, który pan zastosuje. Natomiast nikt nie musi używać oprogramowania do podpisywania ani UIZ, ani QR, ani KWPW, bo włoży tę kartę do aplikacji, na przykład w
czystym podatku. Przepraszam,
ale ważne jest to, że aplikacji spoza centrum certyfikacji na rynku jest więcej,
tak,
niż my sami.
I powinno być.
Panowie, bo oczywiście to, co powiedzieliście w tej chwili, jest prawda, że aplikacji na rynku jest więcej. Jak ja wchodzę na stronę, a sobie zadałem trud wejścia na stronę, porównując ceny, porównując pakiety, to pakietów, które proponujecie użytkownikom bez aplikacji waszej do składania podpisu, praktycznie są dwa. A w jednym centrum w ogóle nie ma takiego pakietu bez własnej aplikacji do składania podpisu. Więc jeżeli użytkownik szuka informacji, ale wszystko sobie można zrobić, bo mówimy o pewnym kreowaniu opinii wobec użytkownika. Jeżeli użytkownik wchodzi i szuka wiedzy na waszych stronach, znajduje rozwiązanie i w tym rozwiązaniu od razu ma tak jak tam jest. No, wystarczy dojść na te strony wczoraj, wtedy mamy wrócić, wiedzy można sprawdzić.
Także to jest pewne. Jeśli chodzi o aplikacje, to u nas na przykład pisze, to może Państwa zaciekawi, ilość sprzedawanych aplikacji jest nikomu. W większości przypadków ludzie kupują same certyfikaty, ponieważ korzystają do usług publicznych, gdzie mogą korzystać właśnie z aplikacji GIF czy tam bankowych niektórych i tak dalej, gdzie tam się używa aplikacji, to nie trzeba kupować. Sprzedaż aplikacji w stosunku do sprzedaży certyfikatów to jest poza 10-20.
Ma pan rację, porównałem wszystkie pakiety, jeżeli kupuję bez aplikacji, płacę dużo drożej niż bym kupił z aplikacją. No jak to nie, no rzeczy mam wydruk, nie posługuję się żadnym materiałem, który jest, mam wydruk przed wczoraj. Taka jest polityka centrum. Panowie, to nie jest tak, że samorządowcy i część naszych członków, bo teraz ja muszę powiedzieć za dwóch kolegów, których nie ma, tak, którzy rozpętali w części na naszej liście tą dyskusję, czyli za kolegę Kucińskiego i kolegę... No to powiedz sam, jaka była istota tych zarzutów w stosunku do centrum certyfikacji, które na liście się pojawiły. Że polityka cenowa jest elementem zmowy cenowej, że tak naprawdę cena tych certyfikatów oferowanych ludziom jest polityką, która wskazuje na to, że centra się dogadały na cenę, więc dują cenę, tak?
Znaczy no, nie był to mój wniosek, ale rzeczywiście taki wniosek i w sumie wszyscy się do niego zgodzili, że na certyfikacji stosują, łagodnie mówiąc, bardzo zbliżoną politykę cenową. Ja nie będę używał słów mowa, bo one mogłyby być źle odebrane. Natomiast no, jest to niewątpliwie jednolita polityka cenowa. To w świetle niektórych przepisów może nie jest dopuszczalne. Natomiast jeżeli już zostałem tutaj wywołany do głosu, ja bym chciał powiedzieć, co z mojego punktu widzenia się złego dzieje, podpis elektroniczny, to się zauważam dwa takie problemy. Pierwszy to jest taki, że w moim odczuciu pojawiła się dosyć niebezpieczna tendencja, w której poprzez system prawny zaczynamy być zmuszani do stosowania podpisu elektronicznego. W moim odczuciu podpis elektroniczny powinien być prawny, nigdy rzeczy nie może być ustawowym obowiązkiem. To jest pewna konstytucyjnie zagwarantowana swoboda i konstytucja mówi wyraźnie, zresztą ja się z tym zapisem zgadzam, że jeżeli państwo ogranicza moją swobodę w robieniu czegoś tak, jak ja to lubię, to musi to być mocno uzasadnione. Nie może to być dlatego, że nie wiem, jakaś grupa interesu, jakaś grupa administracji, polityków czy kogokolwiek bądź uważa, że tak powinno być. W związku z tym, jeżeli pojawia się mechanizm, który mówi, wszyscy mają stosować podpis elektroniczny, a podpis ręczny, papierowy ma zostać wyeliminowany w jakimś elemencie obiegu, to coś tu jest w moim osobistym odczuciu niewłaściwego. Ten podpis elektroniczny mówi wyraźnie, że podpis elektroniczny jest równoważny podpisowi ręcznemu. W związku z tym, jeżeli jest równoważny, to nie można wprowadzać mechanizmu, który mówi tylko podpis elektroniczny. Dokładnie ZUS wprowadził taką regulację.
Jest, to się opinia o
to wszystko. Tu nie chodzi o obywatela jako obywatela.
Niezupełnie tak. Dlatego, że konsekwentną regulacją ZUS-u jest to, że w każdej firmie musi być ktoś, kto podpis elektroniczny ma.
Nie.
No jak?
Nie, oczywiście, że biuro księgowe to może mieć.
Okej, okay, no ale w tym momencie co? Przepraszam, ustawowy obowiązek stosowania biura księgowego? No naraz, coś tu jest nie halo.
Dobrze, ja nie wiedziałem, że pani reprezentuje polskie towarzystwo informatyczne. To takie zasilenie przyjmuje takie
towarzystwo. Siebie reprezentuje i tak każdym tym podkreślam, moim zdaniem, nie reprezentuje nikogo, poza sobą samym. Po prostu to są moje odczucia, które no takie są. Moim zdaniem nie może być takiej sytuacji prawnej, w której państwo mówi, że ktoś ma być zmuszony do posiadania podpisu elektronicznego. Bo to jest forma równoważna. To jest prawo wyboru obywatela, że jest tak, a nie inaczej. I druga obawa, którą ja widzę, to jest kwestia pewnej wiarygodności podpisu elektronicznego. Znaczy nie chodzi mi o kwestię techniki, bo to jest zupełnie inny problem. Mianowicie podpis ręczny, jak go złożymy, a dokładnie nie my złożymy, tylko ktoś w naszym imieniu, to zawsze istnieje ścieżka jego zaprzeczenia, zrobienia ekspertyzy prawnej, powołania grafologów i stwierdzenia, to nie ja. Do podpisu elektronicznego w ustawie od razu jest zapisana jego niezaprzeczalność. W związku z tym, jeżeli w wyniku jakiegoś działania, wszystko jedno, nawet mojej własnej nieuwagi, wszystkie mechanizmy związane z podpisem elektronicznym wejdzie w ich posiadanie osoba trzecia, to ja ponoszę skutki prawne złożenia tego podpisu elektronicznego.
No to jest właśnie.
I to jest coś, co, że tak powiem, powoduje, że ja podpisu elektronicznego mieć nie chcę.
W tej sprawie, to wszystko chyba w tej sprawie.
Proszę bardzo, po kolei.
Janusz Kurowski, jeśli chodzi o tę sprawę ostatnią, może, to znaczy, gdyby była taka sytuacja, że gangster trzymając nóż na gardle zmusza mnie do podpisu odręcznego i gangster trzymając nóż na gardle zmusza mnie do podpisu elektronicznego, miałoby się różnić, to ja przeczę. One się oczywiście nie różnią i oczywiście można także skutecznie dochodzić praw, prawda, z powodu takiego, że ktoś złożył podpis elektroniczny, że ktoś nie złożył podpisu elektronicznego, że stało się to na przykład podstępnie czy pod przymusem. To jest zupełnie identyczna sytuacja. Jest taką nieprawdą, że ustawodawca nadał jakąś szczególną formę temu podpisowi. On jest, tak jak tutaj słyszeliśmy, równoważny w skutkach co do podpisu odręcznego. A skoro równoważny, to tak samo można go podważyć. Istnieje zapewne taka kwota, za jaką można poszczególne elementy łańcucha uwierzytelniania przekupić aż do samego ruta i sprawić, że ktoś na przykład poniesie szkodę z tego tytułu, że składa taki podpis, prawda? Więc to tak bym do tego nie podchodził. Druga rzecz, jeśli chodzi o podpis odręczny, znaczy istnieje wiele w prawie takich być może nieakceptowalnych wewnętrznie jednak przymusowo stosowanych kwestii. Na przykład nie wolno stosować do rozliczeń z urzędem skarbowym, załóżmy, jeśli jest się przedsiębiorcą, no nie można się rozliczać biletami Narodowego Banku Polskiego, trzeba mieć rachunek bankowy. Czyli jestem zmuszony do tego, żeby mieć ten rachunek, bo się ze mną urząd skarbowy nie rozliczy. Nie spróbuję się sprzeciwić. Jest to pewien przymus, muszę. Znaczy takich przymusów jest wiele, one wynikają z praktyki. Na razie jeszcze, ponieważ podpis elektroniczny ma lat 50, a papierowy 3000, to do czegoś trzeba się odnieść. I owszem, ktoś jest przyzwyczajony do papierowego, ja jestem przyzwyczajony do papierowego, ale chętnie z niego zrezygnuję, o ile będzie taka powszechna możliwość. Bo to jest tak jak z takim archaicznym urządzeniem jak faks. W Stanach Zjednoczonych bardzo popularnym. On ma wtedy znaczenie, kiedy jest w sieci. Jak nie ma sieci, mam dwa faksy albo trzy, to one do niczego nie służą. Dzisiaj tak mniej więcej z podpisem elektronicznym. Taka siateczka wątła. Niektórzy się tak podpisują. No i to jest, no, tak powiem, moje odczucie.
Kolejny prawnik z informacji.
To tylko tyle, że faktycznie, no, swoboda, znaczy brak świadomości swobody, na przykład wady oświadczenia woli, no, generalnie dziedzina prawa cywilnego, którą informatycy mówiący o podpisie elektronicznym również powinni, myślę, wziąć pod uwagę. No, potwierdzam wcześniejszą tezę, przeczę jeszcze wcześniejsze. Ja, to jest potwierdzenie, jak sądzę, tezy, którą dr Wywiorowski powiedział odnośnie edukacji. Nic więcej nie chcę.
Ja po pierwsze chciałem powiedzieć, że zgadzam się z takim sposobem myślenia, w którym to członkowie czy sympatycy Polskiego Towarzystwa Informatycznego lubią wolność. I rozumiem, że pan Robert nie musi tego poglądu akurat wyznaczać.
Też lubię wolność. Liberałem i UPR.
Może pan rzeka, że coś musi reprezentować innego niż tylko siebie. Nie do końca zrozumiałem, z czym się pan ze mną nie zgadza, ale to już rozumiem, że od 8 lat mamy taką tradycję. To jest mur, koreczkowie, Polska. To jest polska tradycja. Jak usłyszę, to się ustosunkuję. Ja nie mówiłem o problemie centralnego RUT-a jako takiego, tylko raczej problemie, wokół którego narosły, a dalsze inne problemy. To był na przykład problem uprawnień kontrolnych, jakie uprawnienia powinien mieć ten kontroler, a jaki nie, czy może to robić na przykład urzędnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ja przypomnę tylko panu, że uporem o dobre sprawy rządu, żeby nie było żadnego w ustawie o tak zwanym podpisie i certyfikacie zwykłym, chociaż w dyrektywie takie przepisy się znalazły. Ale to taka propozycja. Jeszcze chciałem powiedzieć, że ja jednak pewną, znaczy oczywiście przykład, który pan użył o groźbie bezprawnej jest prosty. Natomiast polecam państwu porównanie komentarzy chyba trzech czy czterech. Pan Robert jest współautorem jednym z tych komentarzy co do możliwości przeprowadzenia kontrdowodu na te okoliczności. Jest jednym z tych komentarzy, tych pięciu grup prawników, których pan dr Wywiorowski wymienił.
Jeden komentarz napisany są osoby, które nie powinny pisać komentarza.
To ale pan zaliczył pana Roberta do tych 20%.
Tak, 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 ale to
pomnożyłem, którzy nie napisali. Że jeszcze, znaczy tak mi wychodzi, że jak jest jeden i to jest 20%, to jak będzie 5, to będzie 100%, to się chodzi. Że jest to jednak usuwa, że jest to domniemanie nieusuwalne, tak? No więc taki pogląd się też pojawił, on z czegoś się wziął, aczkolwiek czy tak może nie był do końca juridycznie trafiony, ale coś na rzeczy jest. Myślę, że to, znaczy jakby porównać te komentarze, tam jest znacznie więcej tego typu sytuacji, które budzą daleko idące, bardzo, bardzo idące wątpliwości. A ja jeszcze w jednej rzeczy, o której mówił pan prezes Urciński też. Znaczy, po pierwsze postawa państwa jest decydująca. Znaczy, mam takie wrażenie, że nie wystarczył gest Aleksandra Kwaśniewskiego odwrotną stroną karty przy podpisywaniu ustawy o podpisie elektronicznym. To być może było dla promocji tego ważne, ale to było taki jednorazowy krok. Ważna jest postawa państwa, które powie tak, ten kwalifikowany czy bezpieczny podpis elektroniczny w innej formie niż tylko w ustawach to jest coś, co zasługuje na zaufanie, jest dobre i należy to stosować. to oczywiście musi mieć jakiś wymiar praktyczny, inny niż tylko obowiązek składania jakichś tam sprawozdań do GIT-u, bo na szczęście o praniu brudnych pieniędzy czy tego typu operacjach nie każdy obywatel musi składać co miesiąc, przynajmniej co tydzień sprawozdań, na szczęście. Być może to będzie, być może to powinien być dowód osobisty lub tego typu rozwiązanie, ale jak zdecydowany, wyraźny gest.
Przy czym oczywiście w tym dowodzie osobistym, tak jak też mówiliśmy, dyskutowaliśmy, to nie chodzi o to, żeby państwo wszystkim uszczęśliwiło, tylko żeby dało możliwość. Tutaj ta granica pomiędzy dawaniem możliwości a wymuszaniem oczywiście jest bardzo trudna i możemy dyskutować, czy w tym ZUS-ie to już było wymuszenie, bo państwo kazało, czy to było wymuszenie prawnie dopuszczalne, ponieważ jest to mowa o pewnym obszarze obrotu gospodarczego, w związku z czym państwo tutaj od dawna próbuje zastosować pewien swój nadrzędny element, którym elementem jest jakby w przypadku ZUS-u zwiększenie szybkości poprawności obrotu tymi danymi, tak się to tłumaczy. Ale jest pytanie, gdzie jest dalszy krok tego powiedzenia, że dalej musicie, tak? Ja nie będę mógł czegoś zrobić, złożyć na papierze, tylko będę musiał się posługiwać formą elektroniczną. Zawsze zwracaliśmy na to uwagę, że nakaz jest najgorszą metodą rozwoju, natomiast jeżeli dla człowieka jest wygodnie, to wtedy będzie chciał z tego korzystać. W związku z czym może zacząć myśleć o tym, tutaj się w tych diagnozach to pojawiało, jak to zrobić, żeby było wygodnie, jak to zrobić, żeby było potrzebne. Bo wtedy, jeżeli będzie jej wygodnie i potrzebne, to nikt nam nie zabroni z tego korzystać. Tak? Będzie się w naturalny sposób rozwijała pewna potrzeba, a do tego wszystkiego oczywiście przede wszystkim jest to, co Jarek powiedział, i edukacja. Znaczy, w momencie, kiedy istnieje taka różnica poglądów między, jak tutaj byliśmy świadkami wczoraj, to trudno powiedzieć, że państwo jednoznacznie tę formę popiera, jeśli mniej więcej 60% administracji publicznej, co prawda nie rządowej, ale samorządowej, jest temu przeciwne. Póki te 60% będzie przeciwne, póki trudno będzie sobie założyć, że oni będzie przekonywało, że należy stosować tą formę komunikowania się z urzędem, a większość spraw załatwiamy nie z ministerstwami, tylko z gminą, ewentualnie z powiatem, jeżeli chcielibyśmy załatwiać je w drodze elektronicznej. Tych spraw urzędowych, ile razy kto zmieniał dowód osobisty w życiu, tak? To nie jest element postępu i z tego powodu nie trzeba mieć podpisu elektronicznego, żeby to załatwić. I gdzie indziej może być ta potrzeba. Bardzo proszę.
Tutaj padło zdanie, że budowa takich lokalnych centrów certyfikacyjnych jest idiotyzmem. Natomiast obecna sytuacja, kiedy certyfikat kosztuje 300 zł rocznie, dobrze pamiętam, jest kretynizmem. Co? Dlaczego?
Ile to
kosztuje? Nie, znaczy nie wiem.
Dla ZUS-u, ten jest
przed no właśnie, to ja patrzę...
Cena netto, która dla osoby fizycznej nie istnieje, żeby
no tak.
A dla ZUS-u nie musi netto. 22%, czyli 299 plus VAT, 299 plus VAT, 298 plus VAT.
Ale to jest chyba cena niezbędna. Dobrze, ale mówimy ale o praktyce, czyli mówimy o tym, co trzeba mieć,
żeby... Jak się zaczyna coś, to się zwykle wkłada w to wiązanie.
Bez czytnika.
Na początek kosztuje tak,
i na początku chce się więcej, a nie...
Ale chcę powiedzieć też, że na przykład czytnik to jest rzecz egzotyczna 5 lat temu, dzisiaj w każdym roku.
Bez czytnika liczę.
Nie, ja mówię,
to są ceny bez tak, czytnika. To są ceny przez 3 centra podawane.
Dwuletnie.
Roczne. Roczne. I jeszcze z upustem. W dwóch przypadkach. Specjalny. I dlatego, że są takie różnice w końcu, teraz przyszedłem na stronę i po prostu zebrałem. W dwóch przypadkach jest to już bez tego software'u, który centra oferują, który jest do niczego niepotrzebny w ZUS-ie, bo samiście panowie to potwierdzili. W jednym przypadku jest to jeszcze z tym software'em, więc można powiedzieć, że jedna cena jest niższa, bo 298 najniższa z tych cen i do tego jeszcze z software'em.
No ale plus głowy cenowej chyba to nie będzie miało.
Nie, ja już nie po prostu plus 22% trzeba dodać, tyle jak kolega powiedział, ponad 300 zł.
Tak, więc w związku z tym ja, jako prosty informatyk, nie jestem w ogóle zainteresowany używaniem czegoś takiego, bo jest to na diabła, jest to po prostu kosztowne, niepotrzebne. A teraz wyobraźmy sobie, przecież w gospodarce coś takiego mogłoby mieć zastosowanie pod warunkiem, że miałoby sens ekonomiczny. Co jest bardzo częstym problemem sklepów internetowych? To, że ktoś zamawia towar, po czym go nie odbiera.
I nie płaci.
Przecież wyobraźmy sobie taką sytuację, że ja chcę Pipstykowskiemu zrobić kuku, w związku z tym zamawiam w sklepie internetowym na jego adres, przychodzi, tam jest jakieś tego. I w związku z tym sklep internetowy ma z tego powodu koszty. I teraz, jeżeli sklep internetowy powie, bardzo zapraszam, jeżeli przyjdziecie z certyfikowanym podpisem, to dostaniecie bonus, jakiś tam procent, prawda? To jeżeli ten podpis będzie mnie kosztował nie 300, a powiedzmy 20 zł rocznie, no to czemu nie? To czemu nie? Ale... No ja wiem, ale powiedzmy przy obrotach Merlina to już ma sens. Jest wiele sklepów, dla których to już jest sensowne. W związku z tym, jeżeli by się udało obniżyć te koszty, to obrót gospodarczy jak najbardziej rozrusza to. No druga sprawa, wymiana faktur. No przecież czy ja do cholery muszę wysyłać tą fakturę papierkiem pocztą? To jest to koszt, czas.
Dobrze. Czyli wracamy do problemu pod tytułem usługi. Po prostu im więcej usług i potrzeb, do których może być stosowany,
pod warunkiem.
Ale jest bariera.
Jest bariera kosztów. I po stronie użytkownika, i
tam koledze
serwera.
Zacznę od ogólnej deklaracji, że w zasadzie zgadzam się z tym, co mówił pan Kuciński, ale to wszystko zostało tu powiedziane. Mogę dodać jedną rzecz, że mówienie, że cena dzisiaj jest nieistotna, jest po prostu nieprawdziwe. To znaczy, z punktu widzenia zwykłego użytkownika, który chciałby użyć podpisu, kiedy słyszę, że coś kosztuje 100 zł rocznie, zastanawiam się, za co jest to rocznie. Czy dostaję urządzenie, dostaję certyfikat, to moje bezpieczeństwo zależy od tego, czy będę go odnawiał co miesiąc, co roku, czy co dwa lata. Dlaczego ktoś, kto dostał prawny monopol, czy quasi monopol, oligopol do wydawania tych podpisów, zamierza co roku brać za to kolejne wynagrodzenie?
Każdy może złożyć sobie
to. Nie ma ograniczenia.
Jak
nie ma? Natomiast, przepraszam, mówię o oligopolu, bo mówię o realnej sytuacji rynkowej. Działa taka ustawa i takie rozporządzenia na tym rynku, że w istocie działają tylko trzy podmioty, co więcej liczba tych podmiotów w ciągu ostatnich historii tych lat stale.
Liczba podmiotów to ma tendencję zniżkową.
O 25%.
Chcę powiedzieć, że jestem współpracownikiem jednego z największych samorządów i muszę powiedzieć, że wprowadzanie właśnie w sytuacji przymusowej, bo ustawa każe, nie dlatego, że ktokolwiek potrzebuje tego rozwiązania, tylko dlatego, że ustawa każe, tego rozwiązania jest wewnątrz samorządu bólem bardzo dużym i nie spotyka się z entuzjazmem oraz z pochwałą. W szczególności jest postaw, to jest to raczej duży samorząd.
Kraków.
I centrum certyfikacyjne, które dostał przekręt, w związku z tym, że nigdy nie zamierzało masowo sprzedawać swoich produktów, a właśnie nigdy nie sprzedawało, to nie ma infrastruktury do sprzedawania dużej ilości takich, dostarczenia dużej ilości podpisów. W związku z tym ma swój punkt wydawania podpisów, który jest na niej 10 podpisów dziennie mniej więcej. I urzędnicy, dyrektorzy, burmistrzowie, prezydenci muszą wędrować do centrum miasta celem zapisania się 3 dni wcześniej na trwającą godzinę operację odezwania podpisu. To nie jest droga do tego, żeby upowszechnić usługę podpisu elektronicznego. Dobrze. Ale przepraszam, jeszcze jedną rzecz powiem, bo to są... My tu reprezentujemy środowisko techniczne. Myśmy jako stowarzyszenie półtora roku temu dość obszerny raport techniczny na ten temat opublikowali. I kolega, który ten raport opublikował, zrobił proste doświadczenie. Kilka dni temu, nie miesiąc temu, nie rok temu. Mianowicie tak się składa, że dysponuje, jest jednym z tych nabywców, którzy nabyli podpisy elektroniczne od wszystkich panów i próbował w jednym z największych miast Polski skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej. Otóż informatyk wieloletnim stażem, odpowiadający za obsługę, specjalista w tej dziedzinie, niektórzy uważają, że najlepszy, mający żyjący z opiekowania się sieciami korporacyjnymi,
po kilkutygodniowych próbach uznał, że po prostu ta skrzynka jest skonstruowana tak, że nie ma żadnej możliwości złożenia wniosku podpisanego pod elektronicznym.
Może to jest metoda.
Poza tym panowie mówią, że wasze podpisy są ze sobą zgodne i na pewno są zgodne w momencie, kiedy wyście na całym momencie podpisani. Ale zwykły obywatel, a nigdy ryzykować, zwykły urzędnik kupuje od was, kiedy kupuje coś w erze czy w kontelu, to kupuje to samorządzenie, bo jednak mówisz, to kupuje w Heja, a to kupuje w erze. To nie mam nawet świadomości, że tylko to samorządzenie, ten sam właściciel. No więc kiedy zwykły obywatel kupuje od was ten komplet, tą maszynkę, którą musi nosić ze sobą, osobne pudełeczko, bo on nie wie, że te czytniki są gdzieś dostępne, plus to oprogramowanie, to niestety podpis, który złoży za pomocą jednego z tych urządzeń, jest w żaden sposób nie do odczytania za pomocą urządzenia wystawionego przez drugiego z panów, a w razie nie ma 100% zgodności między wami, co chyba, nie wiem, zaraz postaram się wam udowodnić. Dziękuję bardzo.
Dobrze, Radek, później Michał, pan.
Ale mnie nie widzisz.
Nie widzę, bo byście się już nagadali, to specjalnie was nie widzę
teraz. Ja może, powiem tak, że ja tęsknię za podpisem do cudzysłowie kwalifikowanym, tak? Po prostu w tej chwili naprawdę powszechnie korzystam z podpisu elektronicznego, ale dysponuję w tej chwili chyba, jak dobrze policzyłem w pamięci teraz, 7 tokenami, różne banki, różne tam instytucje i tak dalej. I właśnie to, co mnie czaruje w podpisie tym kwalifikowanym, to żeby miałem jednym podpisem sobie wszystko to załatwić. To jest jakby moja tęsknota. Tak, dlatego już się zaczynam tym wszystkim gubić. Natomiast oczywiście jest dla mnie również ważna kwestia ceny, proszę Państwa. My jako osoby fizyczne, czy jako normalni ludzie, zawsze się kształtujemy swoją świadomość poprzez subiektywne spojrzenie i nikt mi nie powie, że jest korzystniej komuś zapłacić 300 zł niż 30 zł. To ważny jest wydatek w momencie wydatkowania tych pieniędzy. To jest po prostu subiektywne spojrzenie, więc ja osobiście wolę zapłacić 30 albo 3 zł niż 300 zł. Więc dla mnie, pomimo że nie należy do najuboższych ludzi w tym kraju, cena podpisu kwalifikowanego, czy ona jest rocznie czy nierocznie, jest dosyć wysoka i nawet skala użycia tego podpisu, czy to będzie jeden podpis rocznie, czy 0 podpisów, czy 300 rocznie, w momencie wydawania 300 zł nie ma większego znaczenia, jednak wolałbym tą cenę niższą. Powiem tak, jeszcze w tym kontekście dyskusji, że każda gmina ma sobie budować własne centrum certyfikacji. Oczywiście też nie jestem entuzjastą takiego pomysłu, aczkolwiek rozumiem ich przesłanki, że są w jakiś sposób zmuszeni do tej sytuacji. Przez kilka lat byłem entuzjastą pomysłu systemu ePUAP, który jakby chciał przełamywać pewne bariery, być może upowszechniać stosowanie podpisu elektronicznego również przede wszystkim za pośrednictwem skrzynki podawczej, bo to jest jakby element cały do tego systemu, żeby każda gmina nie budowała własnej skrzynki podawczej i mogła korzystać dzięki temu za pośrednictwem właśnie skrzynki podawczej z certyfikatów tych elektronicznych biznesowych, to mamy normalnych centrów. Jak go obserwuję od wielu lat i nadal go nie ma i generalnie z tego powodu jestem rozczarowany, bo
przyspieszamy.
Jasne. Także generalnie ta idea jest dla mnie, jestem cały czas entuzjastą i w tym kierunku widzę jakby możliwość wydarzenia. Nie budowania takich funkcjonalności wszędzie w gminie, tylko jednak to
i autorki.
Michał Tabor. Po pierwsze, kiedyś Centrum Certyfikacji Fitness, które już nie istnieje. Aktualnie doradzam w ramach projektu EWA.
Niedobrze.
Ale
dobrze.
Michał dobrze doradzał. Po pierwsze, sprawa kosztów certyfikatów kwalifikowanych. I to jest cały czas problem kwadratury koła. Utrzymanie Centrum Certyfikacji, to na własnej skórze odczułem, jest strasznie drogie. Jest strasznie drogie i ono może się zacząć zwracać, kiedy tych wydanych certyfikatów jest kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy. W momencie, w którym ich się wydaje kilka tysięcy, no to powiedzmy, że utrzymanie takiej struktury, którą najmniejszą można sobie wymyśleć, to jest około 2 milionów złotych rocznie, łącznie z jakąś tam przynajmniej drobną siecią dystrybucyjną. Jak sobie podzielimy to przez 1000 certyfikatów, to mamy 2000 zł za certyfikat. Jak 10 tysięcy, których tak naprawdę, nie wiem, jest na rynku, ja liczę, to centra certyfikacji mogłyby to powiedzieć, ale ja tak jak obserwuję rynek aktywnych, myślę, że około 15 tysięcy. Nigdy się nie udało uzyskać jednolitych statystyk. Znaczy chyba raz po pierwszym roku działalności centrum certyfikacji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, państwo w niektórych rzeczach musi jednak nas zmuszać do pewnych rzeczy. Takich jak elektroniczna wymiana dokumentów. Ja rozumiem, dlaczego ZUS zmusza do tego, żeby wymiana dokumentów z ZUS-em była w postaci elektronicznej, bo tych dokumentów jest 850 tysięcy miesięcznie. W tym momencie Unizeto wydaje i co roku odnawia 250 tysięcy certyfikatów dla ZUS-u. Za każdy bierze kilkadziesiąt złotych od ZUS-u. To są rzeczy, rzeczywiście, może zamiast w ten sposób, może trzeba by było dotować to wyposażenie w te certyfikaty tych wszystkich, którzy muszą zgodnie z rozporządzeniami w lecie tego roku zacząć używać podpisu bezpiecznego, zweryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym do kontaktów z ZUS-em. Ale ja w tym przejściu ZUS-u, który jest pierwszą instytucją, która też nie wymusiła żadnego profilu certyfikatu kwalifikowanego. Powiedziała, że dopuszcza każdy. Ja, Michał Tabor, korzystając ze swojego certyfikatu na osobę fizyczną, mogę w imieniu dowolnej firmy złożyć deklarację, odpowiadając za to, wpisując tam nazwę firmy i podpisując to swoim podpisem. Jeżeli ja będę występował w imieniu firmy, w imieniu której nie mogę występować, to się narażam na odpowiedzialność, nie wiem w tym momencie, jaką to prawnicy są. Według mnie karną się tutaj, tak? Bo to jest poświadczanie nieprawdy. Ale widzę szansę w tym, że będzie potrzeba wydania tych 250 tysięcy certyfikatów kwalifikowanych właśnie dlatego, żeby spadły koszty tych usług certyfikacyjnych. Bo prawda jest taka, że komponent techniczny, który w tym momencie jest jedną z rzeczy, które się mówi, to różni certyfikat zwykły od kwalifikowanego, to cena detaliczna komponentu technicznego jest 80 zł, ale jak się ich zamawia 100 tysięcy sztuk, to może być 3 dolary, czyli ale właśnie proponowałbym zastąpić te komponenty wszystkie techniczne jednym.
A to bardzo ciekawa uwaga.
Znaczy jeden, może
no właśnie,
to czy
no właśnie.
Się zertyfikuje na tej karcie, ten plus? Czy pan mi może na tej karcie zertyfikować ten plus?
Nie wiem, to musiałbym oddać do kolegów, którzy się tym zajmują. Może byśmy mogli.
No właśnie, znaczy, pytanie jest, brakuje oczywiście. Brakuje oczywiście jednej rzeczy. Ponieważ gdyby na te karty była akredytacja i była ustalona jednostka akredytująca karty.
Okej,
ale to można by było to. Ale dobrze. W takim wypadku centra certyfikacji są w stanie zejść z tymi usługami znacząco w dół, ponieważ idzie skala. To jest pierwsza rzecz. Jeszcze taki przykład. Dania, kraj, który jest bardzo zaawansowany elektronicznie. Oni elektronizację tam wprowadzali tak zwanymi e-datami. To były kolejne daty, kiedy coś administracja wymuszała w postaci elektronicznej. I od tego momentu takim przykładem jest faktura elektroniczna. Żadna faktura do administracji publicznej nie trafia aktualnie w postaci papierowej. Usprawniło to straszliwie system.
Żadna nie jest podpisywana.
Żadna nie jest podpisywana swoją drogą, ale...
No właśnie.
Ale to są
sprawy, bo skoro ta sama faktura będzie z kogoś...
Dobrze, ale to nie mogę, ja się trochę zabieram głos, bo...
Dobra, znaczy, doszliśmy do jeszcze jednej bariery, która moim zdaniem jest ważna, czekałem na tą fakturę, nie znaczy się to umówiłem. Przykład e-faktury pokazuje, jak można wylać dziecko z kąpielą. Ona... W momencie, kiedy dyskutowano, żeby za wszelką cenę wprowadzić podpisywanie faktury elektronicznej w Polsce bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu wielu osób, którym zależało na tym, żeby wzrosła sprzedaż certyfikatów kwalifikowanych, miała stanowić mechanizm do tego, żeby ludzie no, musieli mieć ten podpis do składania podpisu. Się okazało, że rynek pokazał gest Kozakiewicza. Rynek pokazał gest Kozakiewicza, bo to nie było... bo to było nie ułatwienie, a utrudnienie w stosunku do obrotu papierowego. I wszyscy ci, którzy sprzedać więcej chcieli, strzelili sobie sami w kolano. Dlatego, że utrudnili, oczywiście dlatego, że przez to powstała negatywna opinia o podpisie elektronicznym jako narzędziu, które jest drogie, trudne w użyciu i tak jest. I wymaga się jego stosowania w jakby elementach niepotrzebnych. Natomiast nie o to chodziło przecież, tak? Chodziło o to, żeby ułatwić szybkość obrotu.
Ale sugeruje pan, że to centra certyfikacyjne tą ustawę uchwaliły?
Ależ ja dokładnie wiem i nie chcę o tym mówić, bośmy siedzieli jako Polska Izba IPT u wiceministra Nenemana w Ministerstwie Finansów i przekonywaliśmy pana ministra, jak wchodziło rozporządzenie o e-fakturze, żeby nie robić tego rozwiązania, żeby pójść metodą duńską i żeby pozwolić, żeby składanie faktur w drodze elektronicznej było bez bezpiecznego podpisu proste, żeby zwiększyć łatwość obrotu, bo w tym samym czasie ja mogłem wydrukować fakturę na drukarce, włożyć ją w kopertę i w ogóle nikt jej nie podpisując wysłać listem do mojego kontrahenta. W związku z czym jakie byłoby uzasadnienie dla tego, żeby ktoś chciał dodatkowo elektronicznie ją wysyłać? Jak się działo później? Ludzie to robili, wysyłali w kilku PDF, drukowało się to po drugiej stronie, składało się jako dokument papierowy i nie nazywało się to faktura elektroniczna. Nie musi być potwierdzenia.
Ale nie ma doręczenia.
Ale
nie ma obowiązku doręczenia.
Ale jest
teraz się pojawiły interpretacje, żeby zamknąć tą formę. Nie jak ułatwić ludziom funkcjonować, jak w tej Danii, o której było powiedziane, 60% faktur jest w obrocie elektronicznym niepodpisywanych, tylko jak teraz znowu wymusić stosowanie czegoś, co jest dla przeciętnego użytkownika niewygodne po prostu, niewygodnie, niezrozumiałe, nieczytelne.
A, bardzo przepraszam, jeżeli można. No, zacznijmy od tego, że w Danii nie ma bezpiecznego podpisu, tylko zaawansowane, jak mówi dyrektywa. Jeżeli chodzi o nasze rozwiązania, wynikają one wprost z dyrektywy, która niedawno została znowelizowana i obowiązuje z grudnia zeszłego roku, poprzedniego roku, która weszła w połowie roku. Ona mówi dokładnie, w jaki sposób faktury elektroniczne, o elektronicznych mówimy, mogą być na rynek dystrybuowane. Oczywiście jest kłopot z tym, że być może nasze urzędy w jakiś sposób traktują obywateli jako osoby, które być może nie mają czystego sumienia, okej. Okay. No ale nie mówmy, że ktoś na przykład chciał napierać na to, żeby wprowadzić jedną albo drugą formę. Przeczytajmy dyrektywę, po pierwsze tą, kiedy powstawało rozporządzenie nasze Ministerstwa Finansów, a potem to, które zostało znowelizowane. Tam nie ma dużo różnic. Przepisy dokładnie się pokrywają. Znamy, tak? EDI, zaawansowany podpis elektroniczny i trzecia forma, tak? Trzecia forma, jeżeli kraje członkowskie, ale nie tak, że każdy kraj członkowski samodzielnie sobie zdecyduje jak, tylko jeżeli ustalą. Więc tutaj nie widzę drogi. Mamy tutaj paru doktorów prawa. Mam nadzieję, że potwierdzą to, co powiedziałem. Dziękuję.
W momencie, kiedy polskie rozporządzenie, nie było obowiązku składania podpisów kwalifikowanych.
Była też dyrektywa obowiązująca.
Tego zapisu, który mówi składania podpisu zaawansowanego nie było.
Był,
ale dopuszczała ona inne formy.
Dokładnie.
Może
tam kolega i...
Przemysław Polański, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, między innymi. Rzeczywiście potwierdzam tutaj głos Wagli. W owym czasie, nasze rozporządzenie o fakturach stanowi próbę implementacji dyrektywy unijnej 2001/115 i ona wymagała tak naprawdę
tego Advanced Electronic Signature, który został przetłumaczony w naszym ustawie jako bezpieczny podpis elektroniczny. I ta dyrektywa rzeczywiście nie wymagała stosowania kwalifikowanego certyfikatu. Stwierdzała, państwa członkowskie mogą wprowadzić regulację, która będzie wymagać kwalifikowanego certyfikatu. Nasz ustawodawca skorzystał z tej opcji. Także powiedzmy sobie szczerze, problemy narobiła tutaj sama Unia Europejska, a nie nasz ustawodawca. Te same uwagi chciałbym odnieść w ogóle do dyrektywy o podpisach elektronicznych. Tu również te problemy wynikają z bardzo takiego rygorystycznego podejścia prawodawcy wspólnotowego. I teraz, to jest wątek, który nie został jeszcze poruszony i chyba nie jest poruszony w żadnych artykułach prawniczych, które ja miałem ostatnio do czynienia, Unia będzie mieć problem jeszcze z jednej perspektywy. 2 lata temu została uchwalona konwencja o elektronicznych formach komunikacji, różnie tłumaczony ten dokument, i ona zawiera artykuł, który wprowadza w życie zasadę ekwiwalencji. I jeśli chodzi o podpisy, słuchajcie, ona w ogóle nie odnosi się, w ogóle nie wspomina nawet o podpisie kwalifikowanym, nie wymaga w ogóle stosowania kwalifikowanego certyfikatu. Stwierdza, że jeżeli metoda składania podpisu jest odpowiednio bezpieczna, reliable, po prostu można na niej polegać.
Ale wówczas będzie... O
tak, mówimy o konwencji ONZ-owskiej, ona nie weszła w życie i ona będzie mieć oczywiście zastosowanie tylko w stosunkach między przedsiębiorcami, żebyśmy mieli jasność, ale sama wspólnota ma w tej chwili wielki problem, co zrobić z tą konwencją, nie wiadomo, czy do niej przystąpi, czy nie. Także to jest kolejny wątek, który trzeba wziąć pod uwagę. Taka refleksja ogólna, przysłuchiwałem się wielu wypowiedziom właśnie prawników, bo widziałem, że prawnicy są wyjątkowo aktywni tutaj na tym forum. Słuchajcie, jest taki problem, że niestety większość prawników ma różne zdania, jeśli chodzi o w ogóle interpretację ustawy o podpisie elektronicznym, a problem jest dodatkowo pogłębia fakt, że od momentu przystąpienia do wspólnoty obowiązuje zasada prowspólnotowej wykładni prawa krajowego. W związku z tym jest tak, że naszą ustawę o podpisie elektronicznym należy tłumaczyć w kontekście dyrektywy o podpisie elektronicznym. Tutaj nie ma swobody, pełnej swobody interpretacyjnej. Ta zasada ma oczywiście pewne ograniczenia, ale trzeba mieć to na względzie. Poza tym obowiązuje również zasada bezpośredniej skuteczności dyrektyw w relacjach jednostka, państwo, tak? Szeroko pojęte państwo. W związku z tym tu możemy...
Tak, właśnie to jest ten problem.
Sytuacja polegająca na tym, że obywatel może przeciwko państwu wyciągać swoje uprawnienia bezpośrednio z dyrektywy z pominięciem prawa krajowego.
Także dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to zmienia postać rzeczy, tak? To nie jest tak, że w relacjach z administracją publiczną my jesteśmy związani rygorystycznymi przepisami naszej ustawy. Jeżeli okaże się, że w pewnych obszarach dyrektywa daje nam więcej praw w stosunku do administracji, w tych relacjach możemy się powoływać bezpośrednio na przepisy tej dyrektywy.
Pan mówi o teorii prawa.
Nie, mówimy o praktyce.
Nie mówimy
praktyce.
W ogóle o tym,
prawa tak skarbowy kontra obywatel.
Nie. To pan
prasza najmocniej.
To nie jest prawda.
Proszę państwa, reprezentuję Katedrę Prawa Europejskiego. Jestem informatykiem, ale naprawdę mam nadzieję, że w tym zakresie uwierzycie mi. To jest zasada wyprowadzona z artykułu 10 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Ma i liczy już parę dziesiąt lat. Tylko my przystąpiliśmy dopiero w 2004 roku do wspólnoty i powoli wdrażamy się tak naprawdę w te mechanizmy rozumienia interpretacji prawa wspólnotowego. Chciałbym zwrócić na to uwagę, bo to zmienia postać rzeczy. Tak?
Ale rzeczywiście ma pan rację. Dał pan genialną interpretację tego, dlaczego większość ludzi nie chce używać podpisu elektronicznego. To jest dokładnie ten powód, o którym ja mówiłem. Tego typu dyskusja o zamiast poprawienie polskiego prawa i likwidowanie tego typu wątpliwości i doprowadzenie do pełnej harmonizacji, utrzymywanie stanu prawnego, w którym w ogóle taka dyskusja w gronie specjalistów na tym poziomie jeszcze różnicy zdań jest potrzebna, powoduje, że z punktu widzenia tej administracji nawet na dole, która ma stosować to w praktyce, to jest chęć odepchnięcia tego od siebie. Panie panowie, zróbcie wreszcie coś, co się nam nada do normalnego używania, gdzie będziemy mieli jasne konsekwencje tego, co mamy robić i jeżeli nie zrobimy, co nam za to grozi. I na Boga zlitujcie się nad nami, bo my nie mamy czasu się tej administracji zajmować tego typu interpretacjami, czy tak wolno, czy nie wolno. To dokładnie tak działa i to jest jedna z podstawowych barier mentalnych we wdrażaniu poza tą dyskusją o finansami, bo ja uważam, że tu zostajemy na swoim, są wyraźnie z tej strony, jeśli chodzi o kwestie finansowe, natomiast ta być może jest ważniejsza. Dlatego, że tam trzeba zaimplementować to, a jeżeli się tego nie rozumie, to się stosuje to, co w Ministerstwie Rolnictwa się mówi, to będziemy 19-wieczne kody wysyłali, przez pocztę, na szczęście sobie nikt nie zdaje sprawy, że poczta tego nie jest w stanie dostarczyć na dzień dzisiejszy, więc
ja mam
te kody też nie dojdą.
Ja mam takie pytanie, które nurtuje mnie. Mianowicie, załóżmy, ja składam PIT-a, podpisuję se tym podpisem elektronicznym, certyfikowanym przez jakieś centrum certyfikacji. Potem po 3 latach to centrum przestaje istnieć. To co się dzieje z moim PIT-em podpisanym?
Panowie, ustawa, tak? Między innymi koszty, o których mowa, jest część kosztów, które wynika z błędnych zapisów, które są nieuzasadnione i można by je poprzez zmiany przepisu ustawy uprościć, ale niestety jest parę zapisów, które generują koszty, ale właśnie są one po to, żeby taki przypadek nie nastąpił. Jeżeli centrum się likwiduje, tak jak upadał centrat, to jest obowiązek przekazania. Ale tam akurat nie było potrzeby przekazywania, bo całą infrastrukturę przekazano. To trzeba było w odpowiedni sposób przekazać zarówno swoich klientów, jak i historię całą list unieważnionych certyfikatów. Wszystko, co z tym było związane, łącznie z historią umów, którą trzeba było opłacić przetrzymywanie, już nie pamiętam ile lat, w archiwach. Także to jest między innymi jeden z elementów, dlaczego gmina nie zdaje sobie sprawy, co to jest uruchomienie centrum certyfikacji, które byłoby odpowiedzialne właśnie za wydawanie danych do składania podpisu, które miałyby być ważne w długim okresie czasu, w szczególności w historiach całej spraw postępowania administracyjnych. I moim zdaniem ryzyko całej tej zabawy, którą w tej chwili mamy do czynienia, w którymś momencie w tej dyskusji to nastąpiło, to było widoczne, to jest to, że administracja mówi, zlikwidujcie nam formę kwalifikowaną tego podpisu, bo ona jest w ogóle niepotrzebna, bo my sobie sami wydamy te dane, bo przecież tam ja sobie wygeneruję certyfikat, certyfikuje mi to mój kolega gdzieś dalej, tylko nie widzi całej tej reszty kosztów, które są w tle ponoszone, tu już zresztą pytanie padło, za co ta opłata? A no niestety ta opłata jest między innymi za to, że ja hurtem płacę za realizację swoich danych, ba, za utrzymywanie infrastruktury do listy CRL, ba, jeśli w administracji wymaga się ksadeca, to za usługę OCSP i poświadczanie oznakowania czasem w formacie, który jest zawsze, i tak dalej, i tak dalej. To ciągnie za sobą pewne dalsze koszty. Pytanie jest racjonalna bariera tych kosztów. A ja tu powiem jedną rzecz, proszę Państwa. To dzwoniło. Ile to naprawdę kosztuje?
Dużo więcej niż się za to płaci.
A ja to kupuję za złotówkę, tak? Dlaczego? Dlatego, że model biznesowy jest taki, że na to pozwala. Ja oczywiście za to płacę w efekcie, ale płacę za pomocą usług, z których chcę korzystać. I to jest jakby propozycja do tego, żeby popatrzeć inaczej na kwestie ceny i sprzedawania. Na model biznesowy, który dotyczy całego rynku certyfikatów kwalifikowanych. Ten być może jedną z barier jest to, że model biznesowy, ja nie mówię, że mają świadczyć za darmo, ja mówię o modelu biznesowym, żaden z operatorów telekomunikacyjnych tego nie dopłaca w ostatecznym efekcie, że model biznesowy powoduje, sztywny model biznesowy powoduje, że ta cena stawiana w ten sposób, jak jest stawiana dzisiaj, zaczyna być postrzegana przez rynek jako bariera dla rozwoju. Bo może być jeden z powodów. Bardzo proszę.
W dwóch sprawach w miarę szybko, jeżeli mówię tylko o cenie. Niestety jest tak oczywista, tej sali, którzy nie pamiętam, że kiedy startowały telekomy z technologią GSM-ową, telefon kosztował 1500 zł, abonament był wielokrotnością kilkuset złotych, a można było porozmawiać z dwóch miast w Polsce.
A mimo to było to potrzebne.
Zgoda, tak? Ale jest tak, że w perspektywie kilku lat, kiedy rzeczywiście zwiększył się zasięg, który możemy porównać do obszaru usług, który można używać naszych certyfikatów, jest tak, że te połączenia są tanie, urządzenia są tanie i w efekcie koszt wejścia w tego typu usługi jest bardzo niski. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli mogę zauważyć, to została przedstawiona taka teza, z której wynikało, że centra są w jakimś sensie przywilejowane.
prawo zezwala dowolnemu podmiotowi uruchomić tego rodzaju usługi i ubiegać się o wpisanie na listę centrów kwalifikowanych w Ministerstwie Gospodarki pod warunkiem, że spełnią określone wymagania. Czy one są bardzo restrykcyjne, czy nie, możemy dyskutować. Natomiast faktem jest, że te wymagania są na tyle restrykcyjne, aby certyfikat wydany przez takie centrum był bezpieczny, to znaczy, żeby nie istniała uzasadniona wątpliwość kwestionowania certyfikatu, którym się posługuje dany obywatel. Jeszcze jedna teza, do której chciałbym się odnieść, jeżeli chodzi o centra budowane przez gminę. Jest tak, że możemy sobie zbudować dowolne centrum w dowolnej lokalizacji za dowolną kwotę, natomiast bezpieczeństwo tego rozwiązania i możliwość rzeczywistego uznania tożsamości wirtualnej takiej osoby posługującej się w świecie cybernetycznym zależy od tego, na ile to centrum jest wiarygodne. Ono wiarygodne jest wtedy, kiedy jest właściwie zabezpieczone, kiedy ma odpowiedni personel, kiedy istnieje cały system organizacyjny.
Kiedy burmistrz sobie ma się kupować.
Tak, trudność polega na tym, że możemy sobie budować dowolne takie byty, natomiast po to, żeby istniała pewna interoperacyjna zmiana, takich danych muszą być wcześniej takie.
Znaczy, ja tak może przysłała, bo ja dziękuję to panu Michałowi za swoją wypowiedź. Może tak, bo tutaj wszyscy chcą pouczać centra certyfikacji, jakie mają mieć ceny, jaki mają mieć model biznesowy. Ja nie będę uczciwy, chociaż pan wie, co powiedział na początku spotkania wobec mnie. Niemniej jednak pan był dyrektorem Signetu, który upadł, tak? Między innymi może miał niewłaściwy model biznesowy, ale wtedy centra certyfikacji oferowały swoje usługi po cenach może trzykrotnie wyższych niż dzisiaj. I wtedy nikt nie podnosił żadnego wątku oligopolu, mowy cenowej i tak dalej. Ja tutaj pan się tak troszkę wycofuje w ten sposób, że zachowuje pewną ostrożność w ferowaniu wyroków i ja do tego zachęcam, dlatego że ta certyfikacja, przynajmniej w imieniu Izby Krajowej Izby Rozliczeniowej, traktują jako czarny PR i dzisiaj dowiedzieliśmy się o tym, że takie zarzuty badają i z pewnością nie będziemy na to patrzeć obojętnie i będziemy podejmować odpowiednie kroki, jeżeli tego typu sugestie będą się powtarzać jako stwierdzenia, bo nie ma na to żadnych dowodów. Jeżeli chodzi o koszty, to koszty są znaczne. Każde centrum certyfikacji, nie wiem i jak dużo i tak dalej, do tej działalności obecnie dopłata i tak naprawdę wielomilionowe straty ponosi przez kilka lat pojawiane centrum certyfikacji. I to, co pan Michał wspomniał o tym, że to są duże nakłady obecnie i duże, między innymi dlatego TP Internet zamknęło swoją działalność w tym zakresie, bo to się po prostu nie zwracało. Więc sugestie, to może kosztować 30 zł, są troszeczkę nie na miejscu, gdy państwo wgłębią się w ryzyko gospodarcze, w ryzyko odpowiedzialności odszkodowawczej, w koszty działalności personelu i tak dalej. Na poziomie 30 zł jest absolutnie nierealne. Ja nie widzę takiej w ogóle możliwości, żeby to kiedykolwiek kosztowało 30 zł. Czy to przy obecnych gmach.
Czy to powinno kończyć naszą dyskusję, bo to po prostu
tak,
nie ma sensu.
Ja bym chciał tylko, żebyśmy spróbowali krótko, żeby tak punktować. Proszę bardzo.
Ja z całym sercem zgadzam się z Wiesław swoją diagnozą, że to chodzi o model biznesowy. Przy czym nie mówię tu o państwa modelu biznesowym jako centrum certyfikacji, bo to nie to jest produkt. To tak samo jak było z tymi telekomami, tak? Telefon, który kosztuje nie wiem ileś tam set złotych, opłaca się takiemu Polkomtelowi czy innej erze zaoferować mi za złotówkę pod warunkiem, że i tak dalej i mnie się to per saldo opłaca. Sztuka polega na tym, żeby znalazł się jeden czy drugi bank, ubezpieczyciel, telekom, e-sklep czy inny taki, któremu będzie się opłacało zaoferować mi coś tam taniej, a za to w dużych ilościach, pod warunkiem, że ja będę miała ten podpis.
Ale Mariusza, projekt jest tego.
I do tych musicie trafiać.
Dobrze.
Odnośnie zmowy cenowej, no to generalnie ja chętnie opublikuję wynik postępowania, który być może się pojawi przed UOKiK-iem. Oczywiście nie jest na zasadzie twierdzeń, bo ochrona dóbr osobistych, oczywiście renoma i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście, jeżeli taki wniosek się pojawi, a być może się pojawi, no to zobaczymy co dalej, tak? A temat, jeżeli ktoś będzie poruszał zgodnie z procedurą obowiązującą w Polsce, no to mam nadzieję nie będzie czarnym PR-em, bo można składać. Można uruchamiać procedury, prawda?
Dobrze. Po kolei jeszcze nie mówił z tyłu Włodek.
Wszyscy rozmawialiśmy teraz, niby jest źle, niby jest dobrze. Jak grzyby po deszczu rosną w tej chwili zapotrzebowania na podpis elektroniczny. Nie mówię jaki w tej chwili. przykład, administracja publiczna, rządowa, jak gdyby po deszczu sama sobie buduje znowu centra. Nie tylko w administracji regionalna. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. Nie znam tego diagnozy. Miałem okazję ostatnio przeglądać sporo różnego rodzaju wystąpień, wniosków, na przykład ze sfery medycyny. Co szpital, to sobie buduje dla swoich klientów centrum w ogóle do podpisu elektronicznego. Co jest grane?
Mam to powiedzieć.
Kolega i pomijamy. Ja chciałbym jedną rzecz zauważyć jako chyba wniosek tej dyskusji. Ja myślę, że odnosząc się do tych telekomów, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Ten telefon za złotówkę jest ściśle powiązany z tym, że ten telekom ma, nie wiem, 40, 50, 100 ofert profilowanych pod klienta. Usługi certyfikacyjne de facto takiego profilowania nie mają. I ja myślę, że podstawową barierą rozwoju usług certyfikacyjnych i podpisu elektronicznego w Polsce jest zróżnicowanie oferty. Przecież tak naprawdę w kontakcie z Urzędem Administracji Publicznej nie jest nikomu potrzebny podpis elektroniczny, który będzie realizowany przez 50 czy 60 lat. Bo po co? Każde postępowanie administracyjne się po 5 latach przedawnia i cokolwiek się w nim działo. Po co?
Ale tak jest tak.
Nie, ja rozumiem. Czyli po prostu do kontaktu z urzędem administracyjnym, skoro postępowanie administracyjne się przedawnia, nie wiem, po 5 latach, to podpis elektroniczny z dłuższym okresem przechowywania to niczego nie potrzeba.
To prawda, zresztą przy statycie nie ma to większego problemu.
Jeżeli potrzebujemy podpis elektroniczny jako poświadczenie aktu notarialnego, to musi być przechowywane, no nie wiem, 60, 80 lat. Ja wiem, że ustawa mówi o 20, ale de facto.
Przepraszam,
w związku z tym, okej. Okay. Dopóki nie pojawi się zróżnicowanie ofert pod kątem tego, do czego to jest potrzebne, a z drugiej strony zróżnicowanie w przepisach państwowych, rozróżnienia certyfikatów, podpisów, pod kątem ich stosowania, to podstawy tego nie ma.
Ja miałem
taka ogólna refleksja, tak chyba ogólna refleksja związana z dzisiejszym tematem dotyczącym podpisu elektronicznego. Myślę, że po prostu jesteśmy na etapie pierwszym zastosowań, mianowicie podpisu elektronicznego. Jest to etap eksperymentalny. Przy rozwoju wszelkiego rodzaju nowinek technicznych, technologicznych w zasadzie wyróżni się trzy etapy stosowania. Pierwszy, eksperymentalny. Tam są bardzo duże koszty. Zastosowania, próby zastosowań, trudno mówić o efektywności. Drugi etap to jest etap mody, która motywuje do tego rodzaju zastosowań. Potem dopiero po tym okresie przechodzimy do efektywnych zastosowań masowych. Wtedy jest i koszt mniejszy, i sensowność już.
Ja bardzo króciutko, ponieważ jedna to już odpowiedź tu padła, bo my jesteśmy bardziej producentem telefonów niż operatorami, o modelu trudno mówić, ale tu muszę odpowiedzieć na temat tych niekwalifikowanych samorządów. Bo ustawa się dopuszcza, tylko że żadna dopuszcza stosowanie takich certyfikatów, natomiast żaden samorząd nie chce skorzystać z outsourcingu bardzo taniego, jeżeli chodzi o niekwalifikowane, dlatego że na to nie ma zwrotu kosztów kwalifikowanych w projektach unijnych. Natomiast za budowę serwerowni i całego centrum jest na to zgoda. I to jest między innymi też powód, że buduje się centra certyfikacji niekwalifikowane, które można bardzo tanio zaoszczędzić.
No, tylko że samorządy w tej chwili rozpatrują jedną rzecz, ja zresztą uważam, że może to jest dobre rozwiązanie, bo to coś rozwiąże, żeby w oparciu o te zbudowane centra wnieść je aportem i założyć przedsiębiorstwa gospodarcze, które będą świadczyły usługi certyfikacyjne kwalifikowane w oparciu o zbudowaną w ten sposób strukturę i powiększą liczbę centrów kwalifikowanych. To wczoraj też padło, wydaje się, że jeżeli w tym kierunku by poszło, to samorządy zwracają uwagę na to, co jest w ustawie. Panowie powiedzieli słusznie, pan w tym powiedział, że można, tylko że na ekonomii są dwie bariery wejścia na rynek zamknięty, który jest. Jeden to są bariery prawne, a drugie to są bariery prawne, ekonomiczne, które są odbudowane tak, że koszt wejścia każdego dodatkowego podmiotu na ten rynek uniemożliwia tak naprawdę konkurencyjne wejście na ten rynek. I teraz jakbyśmy dokładnie słyszeli to, co mówiła Ela w ekspertyzie dotyczącej zapisów ustawy, to tam jest odpowiedź, dlaczego
wcale nie poprzez zmniejszenie wymagań bezpieczeństwa, tylko poprzez wyrzucenie tych nadmiernych, zdefiniowanych tych parę lat temu zapisów, które utrudniają wejście na rynek, można by zwiększyć na tym rynku konkurencję. I to jest niestety jeden z elementów. To znaczy, jeżeli na rynku jest ta sama cena u wszystkich producentów, to być może jedynym elementem, który powinien tutaj służyć, to jest element wejścia na ten rynek innych podmiotów, które będą w stanie na tym rynku konkurować i stworzyć ten. Tylko że trzeba zmniejszyć i zlikwidować tą barierę wejścia, która nie jest uzasadniona względami, o których mówiliśmy, przechowywania danych i bezpieczeństwa, to jest stworzona sztucznie przez zapisy ustawy, co było do okazania w jednej dyskusji. Jarek chciał coś ukazać, które poszło.
A propos wypowiedzi co do możliwości stosowania środków zastępczych. Nie wiem, ilu z Państwa jest osobami aktywnymi zawodowo w taki sposób, że najczęściej w godzinach urzędowych nie są w stanie trafić do urzędu, zwłaszcza w innym mieście, wtedy, kiedy trzeba załatwić jakąś sprawę, a pójście na pocztę, to jest dzisiaj mój kwitek z poczty, na której to liczba oczekujących o godzinie 10.26 wynosiła 42 osoby, czyli czas oczekiwania po powyżej godziny. Gdyby to nie przekładać na mój kazus osobisty, bo można powiedzieć, to moja urzędowa, prywatna sprawa, tylko na biznes, to prowadziłem ostatnio takie zajęcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. To byli ludzie z tym jedno, dwu, trzyosobowych, którzy się po pierwsze chcą tego uczyć, którzy oczywiście narzekają na cenę kwalifikowanego certyfikatu, ale powiadają, że oni to wykupują, o ile będzie możliwe wykonywanie tych usług publicznych, załatwianie spraw urzędowych, bo oni za Boga mają dość tego, tak? Oni mieszkają w miejscowości, następna poczta jest na przykład 5 km dalej. Koszty dojazdu do tej poczty po to, żeby wysłać list polecony owego PIT-a na przykład, czy tam PIT-a do urzędu skarbowego, to jest strata ich biznesowa, ich jest dwójka, bo prowadzą sobie pensjonat w jakiejś tam miejscowości. Znaczy można by to, ja mówię o indywidualnych kazusach, ale tak naprawdę no to trzeba też spojrzeć trochę innego punktu widzenia, mianowicie no, jest to jednak instrument organizacji konkurencyjności polskiej gospodarki. I rzeczywiście trzeba się zastanawiać nad tym, jak te bariery znosić. I jeszcze z własnego doświadczenia bym zachęcał Państwa, samorządy zwłaszcza, żebyście Państwo nie forsowali takich pomysłów pod tytułem Centrum Kwalifikowane Ubunta, bo ja wiem mniej więcej czym to grozi. Pomijając już pewną doktrynę, która my to będziemy zwalczać w skali Państwa, to znaczy jeżeli Państwo powie, że zacznie wydawać certyfikaty kwalifikowane na przykład do i podpisy bezpieczne, czy zaawansowane, czy kwalifikowane, jakby one się nie nazywały, jako jedyny podmiot do na przykład do dowodów osobistych, to proszę
liczyć
na to, że w Polsce stworzono pewien model biznesowy, z którym wiążą się, państwo nie miało wtedy tak naprawdę też pieniędzy, tak? Dopuszczono konkurencji w jakichś granicach. Są 3 podmioty, może być 5. Pewnie, że są ograniczenia i trzeba, ale jest też ich gwarancja bezpieczeństwa. Ja nie wyobrażam sobie systemu kontroli, jeżeli każda gmina, czy to druga, czy to piąta, będzie sobie wystawiała takie centrum certyfikacji i sposób generowania, zwłaszcza kluczy prywatnych, będzie tam nie odpowiadał standardom, albo nie będzie możliwości kontroli nad tym. Proszę sobie wyobrazić, różnie są pomysły, widzieliśmy już różne, mówię też praktyki biznesowe, kiedy to pewne rozwiązania udostępniane gminie chronione prawem autorskim, następnie pojawiały się w ofercie sprzedaży teściowej wójta, tak, czy starosty. I mówię to też jako były samorządowy, bynajmniej nie próbują
krótko i
jeszcze krótko, troszkę.
Czekaj, jeszcze sekundę. Proszę Państwa, ja będę chciał podsumować tą ankietę. Po pierwsze dziękuję kolegom z ISOK-u za jej przygotowanie.
Tam jest prezes.
Natomiast będę chciał ją podsumować nie zbierając, tylko przeczytam prawidłowe odpowiedzi i będę szukał osoby, która się zgłosi
że takie zaznaczyła na swojej liście. Zobaczymy.
To może w drugą stronę. Najpierw zadamy pytanie, jak.
Albo, tak? Reszta... Kto się zgłosił na odpowiedź? Dobrze, dobrze, możemy tak. Ale teraz Michał kończy, po tym rozstrzygamy ankietę. Jeżeli ktoś jeszcze nie wypełni, niech wypełni.
Znaczy jeszcze jedna prosta rzecz dotycząca, dlaczego certyfikat zwykły wydawany przez Bzdinów Dolnych jest tak tani. Zrobiłem kilka przeglądów w administracji publicznej, powiem tak, nawet w ministerstwa. Przeglądów bezpieczeństwa, centrów certyfikacji. W żadnym nie zastosowano wymaganego decyzją Komisji Europejskiej standardu CNCWA 141/67/1, decyzja Komisji Europejskiej 511 z 2003 roku, która nakłada taki obowiązek także na niekwalifikowane centra certyfikacji. Tam nikt nigdy nie słyszał o inspektorze bezpieczeństwa, tam nikt nigdy nie słyszał o rozdzieleniu funkcji, tam nikt nigdy nie słyszał o urządzeniu, które wytrzymuje klucze. Dotyczy to także rządowych centrów certyfikacji i dlatego jest to takie tanie i dlatego to rośnie jak grzyby po deszczu.
Dobrze. Proszę Państwa,
ze szczególnym uwzględnieniem bym prosił tutaj Państwa z urzędu certyfikacji.
Tak, tak.
I administracji
publicznej. Ja rozumiem, że już impreza się rozwija obok, więc dlatego zbliżam się do końca. Ja spróbuję w takim razie powiedzieć, niech się kto z Państwa w pierwszej odpowiedzi odpowiedział A. Na pierwszym pytaniu. Jakie kombinacje formatów przyjmuje elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Miasta w Krakowie? Kto odpowiedział A?
Jaka jest odpowiedź A?
PDF.
Kto odpowiedział B, czyli wysyła ZSIRA-CIP-CO? Kto odpowiedział B? Nie ma. Kto odpowiedział C? No, pan cytowali, brzmi jednak wiedza jest. Poprawna odpowiedź C.
No tak, ale nie widziałem, jak Robert podnosił rękę.
W ogóle nie podnosił, bo na wszelki wypadek nie wie tego.
To jeszcze jest tak, tak, kto udzielił odpowiedzi? Nie wiem.
Ja.
Przedsiębiorca, który otrzyma plik o rozszerzeniu TIG, powinien do jego otwarcia użyć programu.
RM.
A Certum. Kto tak zagłosował? Dobrze, tak. B KIR. Cesigillum. D. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa. No i proszę Państwa, niestety D. Wszystkie programy stosują pliki z tym samym rozszerzeniem, ale każdy w innym formacie.
Chodzi o przepisanie już systemu.
W związku z tym.
W związku z tym ja
po prostu.
RM.
No nie przeczytali. Nie przeczytaliśmy, nie ma wyjścia. Iloma różnymi kontenerami podpisu elektronicznego może zetknąć się przedsiębiorstwa polskiej administracji publicznej. A3, to jest za. B6. Nie ma takiej opinii, tak?
Jest.
I C11. Znaczy, ja chciałem powiedzieć, że odpowiedź jest C z tendencją wzrostową. Może już dzisiaj być więcej. Może już dzisiaj być więcej. Prezes mógł tą ankietę przygotować wczoraj i już mogło wzrosnąć.
To jest kontener. Takie coś na śmieci. A dobrze, niech będzie 11.
Tutaj te formacje zmienione, jak kogoś interesuje, to tutaj służę tą ściągawką. Pewnie bez tej ściągawki też mu nie był w stanie tyle wymyśleć. Ilu plików, ilu aplikacji potrzebuje przeciętny klient telekomunikacji polskiej otrzymujący faktury elektroniczne w celu ich otwarcia? Czyli otrzymałem, chcę otworzyć. Jeden plik, jeden program. Kto jest za tą odpowiedzią? Dwa pliki, jeden program. Dwa pliki, dwa programy. No i ja wiem, zawsze nie najlepiej, no nie ma innego wyjścia. Faktura składa się z pliku PDF oraz pliku XML Signing. W związku z czym nie da się tego zrobić inaczej. Najpierw trzeba otworzyć jeden, a potem trzeba otworzyć drugi.
Każdy inny program.
No tak, no bo PDF darmowym, jeśli chodzi o tego PDF. pytanie jest, po co to w ogóle pakować PDF-a, kiedy można było ten Mercain przesłać i każda przeglądarka by to przeczytała.
Albo może podpisać PDF-y też.
Albo podpisać PDF-y. No,
każdy... PKT7 PDF-y też.
Ale żeby już nie ściągać żadnego oprogramowania do PDF-a, wystarczyłoby wysłać ten Mercain i każda przeglądarka i każda ma
podpisać.
Cztery ostatnie, proszę Państwa. Tutaj jest najważniejsze, bo w tej Danii była dyskusja, dlaczego kto trafił. Jaki procent przedsiębiorstw ogółem w Danii, w Polsce wystawia faktury elektroniczne? A. W Danii 60, w Polsce 3. B. W Danii 3, w Polsce 60. Nie ma optymistów? I w Danii 50, w Polsce 50. Tak, to najłatwiejsze pytanie było. To jest z naszego raportu GUS-owskiego. Dane oczywiście niestety 5% jeszcze nie przekroczyliśmy. No ale mam nadzieję, że jak Unia Europejska kolejny raz wdroży kolejną dyrektywę.
Może jedna rzecz optymistyczna na koniec, tak? Bo statystyki służą, jak wiadomo, są kłamstwa, wielkie kłamstwa i statystyka. Ten słynny raport z 2005 roku Eurostatu dotyczący używania elektronicznych narzędzi przez przedsiębiorców jest dość istotny właściwie na podsumowanie całej tej dyskusji. Tam, przypomnę, była taka konstrukcja, że sprawdzono odpowiedzi na kilka pytań. Jedno z pytań brzmiało, czy przedsiębiorca wysyła formularze elektronicznie do podmiotów administracji publicznej. Odpowiedź średnia dla 15 krajów Unii Europejskiej przed rozszerzeniem, 25% przedsiębiorców. Odpowiedź średnia dla 25 krajów, czyli już po tym rozszerzeniu o 10, 27%, czyli więcej, jak weźmiemy wszystkich razem pod uwagę. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce ponad 60%. Tak? Oczywiście był ZUS, wszyscy znają odpowiedź, ale co to oznacza? Oznacza to, że w odróżnieniu od wielu innych krajów, bo tylko Finlandia była wyżej od nas w tym zestawieniu, w odróżnieniu od innych krajów mamy sytuację, w której ponad 60% przedsiębiorców jest przyzwyczajonych do tego, żeby wykorzystywać internet do komunikacji z administracją publiczną. To na przykład powoduje, że jesteśmy teoretycznie o niebo lepszej sytuacji niż większość krajów Unii Europejskiej, więc wbrew pozorom rynek jest. Tylko że nieożywiony i nieprzekonany do tego, że może coś jeszcze robić poza tym, do czego jest zmuszony.
Panie doktorze, ja chciałem jeszcze do tego, jak mówimy o statystyce, zwrócić Państwa uwagę na jedną rzecz, że w Finlandii te przedsiębiorstwa w 90% znajdują się w dwóch miastach, i dlatego jest tam taki duży dostęp do sieci szerokopasmowej, bo tam jest też powyżej 80%, dlatego że dalej są renifery, tam nikt nie mieszka. Natomiast w Polsce troszeczkę jest inaczej. Te wszystkie statystyki unijne, niestety, ponieważ my nie uczestniczymy aktywnie w przygotowaniu tych programów badań unijnych, statystyk unijnych, to jesteśmy bardzo często bici w ten sposób, że te statystyki nie uwzględniają rzeczywistych uwarunkowań. Bo ja...
Zdajmy, to nie jesteśmy jedynym krajem Europy, nie, który ma taką sytuację, tak?
O, nie, oczywiście, że nie. Natomiast porównywanie Polski z Estonią, gdzie to jest nie cała Warszawa,
to jest kłamstwo.
To jest po prostu czyste, żywe kłamstwo i ja przeciwko temu od wielu lat protestuję, że jeżeli mamy Polskę porównywać, to z Hiszpanią, proszę bardzo, z Włochami. No, ale z Niemcy bardziej uprzyjale, Włochami, tak? To też się by do tego nadawało. I wtedy to troszeczkę inaczej zaczyna wyglądać, bo to po prostu są porównywalne problemy, które są. Ale to nie znaczy, że w Niemczech jest lepiej pod PiS-em, bo jest tak samo źle, tylko że próbowali, że w innych krajach Unii Europejskiej jest dużo lepiej z pod PiS-em, bo nie jest. I że w innych krajach Unii Europejskiej, jak w tej Finlandii, jest więcej usług publicznych załatwianych za pomocą internetu, bo nie jest, tylko tyle, że tam za jaką usługę publiczną liczy się wejście na portal informacyjny administracji publicznej. Czyli nie usługę transakcyjną, o której my mówimy, że to jest usługa publiczna, tylko ściąganie informacji z portali. Kończymy spotkanie, proszę Państwa. Mam jedną prośbę do nas wszystkich, że jeżeli każdy z nas może przyłożyć małą cegiełkę swojego pomysłu, swojego działania, tego co chce zrobić, żeby wspomóc cały system zastosowania podpisu elektronicznego w Polsce w sposób prostor,
mam tylko dwa warunki,
tak?
Pierwszy warunek to jest taki, że w mojej skrzynce pocztowej z Gmailu będę mógł podpisać i zaszyfrować wiadomość, korzystając z tego, co dostaję na karcie od zaszyfrowania. Ja chcę to mieć. Druga rzecz, że student, dlatego akurat mam po Gmailu, bo ten mój test to jest taki przykładowy. Jest łatwiej,
trzecia rzecz. Druga rzecz, student 5 roku informatyki Politechniki Dowolnej jest w stanie przez aplikację z użyciem Linuxa, Apache i PHP, która jest w stanie zautoryzować użytkownika przy pomocy tej karty procesorowej, takiej, jaką dostaje od no właśnie, tak, żeby one działały i może
proponowałbym, żebyśmy o tym jeszcze porozmawiali indywidualnie.
To ja mam cegiełkę taką. Chciałbym opublikować całą tą naszą dyskusję. Mogę?
Zawsze były dyskusje w klubie Informatyka otwarte, więc ja nie widzę, panie prezesie.
Ale wolę zapytać. Nie. Wolę zapytać.
Zgadzamy się? Ktoś chce wyłączyć to? Nie. Więc tak, ja dziękuję serdecznie koleżankom i kolegom za tą dyskusję. O, chciałem pamiętać uprzejmie o zapłaceniu za napoje.